Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy wszystkich stałych i nowych słuchaczy piątkowego czasu wzrastania, audycji przeznaczonej głównie dla młodzieży i z udziałem młodzieży. Dzisiaj młodzież zakonna i półzakonna. To nasi ojcowie z duszpasterstwa powołań, ojciec Witold Baran.
Szczęść Boże wszystkim.
Ojciec Piotr Grześkiewicz.
Witam wszystkich serdecznie, szczęść Boże. No,
ale nie przyjechali ojcowie sami, przyjechali z naszymi gośćmi. A są nimi, ojcze Witku?
Dobry wieczór, brat Łukasz, kleryk pierwszego roku.
Michał z okolic Tuchowa, lat 18.
Tomek z Dębicy, lat 16.
Kuba z Dębicy, klasa maturalna.
Tak mówicie, lat 16, lat 18, jakbyśmy mieli tutaj jakiś portal randkowy uruchamiać.
My z ojcem Piotrem celowo ominęliśmy tą część wypowiedzi, ale bardzo nas ojciec ucieszył tym, że młodzież zakonna tutaj jest.
No bo ojcowie już są nie do wzięcia, ojcowie już zostali wzięci.
Tak.
Natomiast panowie jeszcze jakby tutaj rozważają, co w życiu i którą drogą pójść. Ojcze Witoldzie, temat dzisiejszego spotkania, kandydat nieidealny, na takich liczycie?
Czy na takich liczymy? A może nie, a może trochę inaczej, może właściwie chcemy dziś się razem zastanowić nad tym, czy ktoś, kto niekoniecznie do redemptorystów, ale w ogóle chce pójść drogą życia zakonnego, kto chce pójść do seminarium, czy musi być idealny, albo musi być bliski jakiemuś tam ideałowi? Czy jest jakiś poziom ściśle określony, który trzeba osiągnąć, żeby móc spokojnie wstąpić do seminarium, czy pójść do zakonu w każdym wydaniu, czy męskim, czy żeńskim?
Trzeba być mężczyzną do seminarium męskiego, a kobietą do seminarium żeńskiego. To, jak rozumiem, jest warunek, od którego nie ma żadnej dyspensy.
No, jest jeszcze kilka innych zresztą, które określa też prawo kanoniczne, które muszą być spełnione. Ale chcielibyśmy dzisiaj też tak trochę może rozproszyć jakieś ciemne chmury, które wiemy, że się czasami pojawiają, kiedy młodzi ludzie zaczynają słyszeć w swoim sercu głos Pana Boga, który mówi im: pójdź za mną na drodze rad ewangelicznych, na drodze życia kapłańskiego. No właśnie, ale to nie w nawiasie, w zapowiedzi na Facebooku naszej audycji. To jest to miejsce na jakąś dyskusję, na to, żebyśmy się wspólnie ze słuchaczami zastanowili, czy trzeba osiągnąć jakiś taki bardzo wyśrubowany, ściśle określony poziom, żeby móc spokojnie podejmować drogę życia zakonnego. A w tym nam też pomogą nasi goście i pewne postacie, które się na tym wszystkim znają, bo pracują w formacji już wiele lat.
I też myślę, że też warto dodać, skąd taki temat naszej audycji. Otóż kiedyś w internecie pojawił się taki dość ciekawy mem chrześcijański, w którym ktoś napisał, powołując się właśnie na postacie z Pisma Świętego, z historii zbawienia: Jakub był kłamcą, Noe upił się, Paweł był mordercą, Jonasz uciekał przed Bogiem, Piotr wyparł się Chrystusa, Mojżesz jąkał się, Sara była niecierpliwa i na końcu dodał taką puentę: Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. No i tak pomyśleliśmy sobie, że to jest też dobra okazja dzisiaj, żeby na ten temat porozmawiać, czy właśnie i w jaki sposób, czy i w jaki sposób Pan Bóg uzdalnia powołanych.
A nasi słuchacze mogą dołączyć do rozmowy na razie na Facebooku, później także telefonicznie na Facebooku, na profilu Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży pod postem z tematem kandydat nieidealny. Możecie wpisywać swoje komentarze. Jaki według Was powinien być ten kandydat, który idzie do seminarium, który idzie do zakonu męskiego albo kandydatka do zakonu żeńskiego? Jakie powinien mieć cechy? Gdybyście mieli naszkicować taki obraz waszym zdaniem tego nieidealnego albo idealnego właśnie kandydata w tej sprawie. To może zapytajmy tutaj obecnych, tych bezhabitowych, jaki waszym zdaniem powinien być kandydat do seminarium, do zakonu, jakie powinien mieć cechy?
Odwołując się do tego, co ojcowie powiedzieli i do tego chrześcijańskiego mema, można wysnuć prosty wniosek, że kandydat do seminarium powinien być przede wszystkim nieidealny. Bo po co byłoby seminarium, gdyby wszyscy, którzy tam idą, byliby idealni? To od razu powinien być jakiś zrobiony casting, jeśli by iść tym tokiem myślenia. I Pan Bóg powinien tak sobie wybierać, mocne 10 na 10 i przepuszczamy cię dalej. Myślę, że po to właśnie są te seminaria i formacja duchowa, żeby ci ludzie, którzy tam idą, kształtowali się i poznawali samych siebie przede wszystkim i swoją posługę specyfikę tej posługi, bo przez to będą mogli lepiej służyć innym.
No jak sobie przypomnimy powołanie, no wiele powołań opisanych w Piśmie Świętym, ale choćby powołanie Dawida, no to widzimy, że na ten casting on się wcale nie zgłosił, prawda? A jednak Pan Bóg się dopytywał nieustannie o niego, czy jest ktoś jeszcze, czy jest ktoś jeszcze, czy jest ktoś jeszcze. No i wreszcie sobie przypomnieli, że jest ktoś jeszcze, no to dajcie go. No i wszyscy w niego wątpili, że to na pewno przecież nie on, a jednak Pan Bóg upodobał sobie w nim. Ciekawe ma takie podejście Pan Bóg do osób, które chce powołać. Ojcze Witoldzie, ojciec ma takie też z ojcem Piotrem, jesteście powołaniowcami tak zwanymi od wielu lat już. Jak oceniacie to podejście? Oceniacie podejście Pana Boga wobec powołania, ale też wobec samych siebie, bo przyszedł taki moment, kiedy Pan Bóg i was powołał i dzisiaj jesteście tym, kim jesteście.
Tak, no więc myślę, że jakoś tak mógłbym powiedzieć, że na początku wydawało mi się, że ja się do zgromadzenia redemptorystów nadaję. Jak wstąpiłem do zgromadzenia, to byłem przekonany, że się nie nadaje. A potem doszedłem do wniosku, że to nie chodzi o moje przekonanie, tylko o owo uzdalnianie przez Pana Boga. I rzeczywiście zgadzam się z tym, co Kuba powiedział, że dość niebezpieczną sprawą jest, jeśli ktoś by miał te 10 na 10 punktów na starcie. Przypomina mi się tutaj, jak ojciec Bolesław Słota, znany pewnie słuchaczom dość dobrze, zresztą prefekt postulatu przez lata, mówił, że on się zawsze najbardziej bał o tych, co do seminarium przywozili już na samym początku wszystkie czarne ciuchy, ponieważ oni zwykle najwcześniej odjeżdżali. Więc zarówno takie przekonanie o tym, że się nadaje, jak i takie pozorne poukładanie na samym początku może być dosyć zgubne.
A panowie jeszcze, przypomnij swoje imię.
Tomek.
Tomku, jak ty myślisz, jaki powinien być ten kandydat do seminarium, do zakonu? Ty mówiłeś, masz lat 16, tak? Więc to jest jeszcze wiek gimnazjalny, czy już licealny?
Pierwsza liceum.
Pierwsza liceum. No to jest cała szkoła średnia pewnie jeszcze nad tym, żeby ten obraz sobie szkicować, ale powiedz, jaki on jest teraz?
No to jest właśnie taki czas wyboru, rozeznania swojej drogi życiowej. Właśnie te 3 lata liceum i wybranie profilu rzutują już na przyszłość. Myślę, że jeśli ktoś myśli o kapłaństwie, to już w liceum powinien się nad tym zastanawiać. Chociaż są oczywiście przypadki takie, że ktoś w ogóle idzie inną drogą, a mimo to nagle słyszy ten głos: pójdź za mną, i wybiera drogę kapłaństwa.
A powiedz, ten ktoś, kto myśli już w liceum o kapłaństwie, to jaki powinien być kolegą? Jak ty byś tak popatrzył na kogoś, kolegów z klasy i tak miał typować, który to idzie na księdza?
No to ja myślę, że powinien być pewny siebie, swojej wiary, mimo dzisiejszych trudnych czasów, mimo przeciwności wyznawaniu tej wiary na przykład w szkole. On powinien mieć tą wiarę silną, niezachwianą i świadczyć o Chrystusie nawet właśnie w trudnych warunkach.
Mm-hmm. To zdanie Tomka, a jest z nami jeszcze
Michał.
Michale, co ty myślisz na ten temat?
Znaczy, mi się wydaje, że nie ma chyba jakiejś określonego przepisu na idealnego kandydata. Tak jak już kilka lat jeszcze na rekolekcje i w czasie tych rekolekcji jest jeden wieczór, gdzie klerycy i ojcowie przedstawiają świadectwa swojego powołania, to patrząc na to i podsumowując kilka czy kilkanaście świadectw, to każde praktycznie jest inne i nie ma jakiejś wspólnej cechy dla tych powołań. Może oprócz tego, że w końcu ten ktoś, czy kleryk jeszcze, czy już ojciec, usłyszał w końcu ten głos od Pana Boga i odpowiedział na niego.
A tutaj mówi Michał, że nie ma reguły. Czy ojcowie, którzy zajmujecie się duszpasterstwem powołań, czy zauważacie jakąś regułę w powołaniach? Pan Bóg jest taki przewidywalny w powoływaniu, czy jest nieprzewidywalny w powoływaniu?
No, nasza praca to jest ściśle zegarmistrzowska robota wręcz, ponieważ z jednej strony to jest towarzyszenie młodemu człowiekowi w rozeznawaniu jego powołania, czyli czegoś de facto najważniejszego w jego życiu. Z drugiej strony to jest też przestrzeń bardzo osobistego spotkania młodego człowieka z Panem Bogiem, który powołuje, bo przecież to nie my powołujemy, my tylko gdzieś pomagamy, pokazujemy kierunek, czy pomagamy ten głos Pana Boga rozeznać, rozczytać, więc to jest, czasami to jest tyle, ile jest dróg ludzkich, tyle, ile różnych historii, tyle też będzie i różnorodnych działań Pana Boga i powołań również. Czasami jest to bardzo spontaniczne działanie Pana Boga, czasami jest to długotrwałe dopominanie się, dobijanie się Boga do czyjegoś serca. Czasami to się dzieje nagle, też mieliśmy takich sytuacji wiele, że nagle ktoś chciał, powiedzmy, inne życie prowadzić, czy myślał o innym, zupełnie innym powołaniu, a jak święty Paweł otrzymał w jednym momencie impuls od Pana Boga, tak chcę Ciebie mieć na przykład w życiu zakonnym, kapłańskim, redemptorystowskim. Także to jest czasami, jesteśmy zaskakiwani przez Pana Boga każdego roku w zasadzie, kiedy przychodzi ten moment, gdy młodzi ludzie proszą o wstąpienie. Czasami widzimy, że na przykład ktoś, kto do nas na rekolekcje na przykład przyjeżdżał przez wiele lat, na przykład nie wstępuje, a ktoś, kto się tylko raz na przykład pojawił, nagle przychodzi i na odwrót zupełnie. Także to...
Ja nie byłem ani razu.
No na przykład.
Malciec braki, to musimy jakoś nadrobić, ale może kiedyś. No.
Mam nadzieję.
Zapraszamy, ojcze.
W roli prowadzącego oczywiście.
Tak, a brat Łukasz, bracie, czy brat był idealnym kandydatem do seminarium? Czy brat przygotowywał się do tego wstąpienia do Zgromadzenia Redemptorystów?
Przez całe moje 30 lat się przygotowywałem. Ja żartuję. Bardzo się ucieszyłem, to na początku jeszcze dodam, że tutaj ojciec wspomniał, że witamy młodych, bo ja też już 31 lat w tym roku. Także cieszę się, że to tak było ujęte. Czy się przygotowywałem? W żadnym wypadku, nawet przyjeżdżając, rozpoczynając postulat, patrzyłem ze zdziwieniem na pozostałych chłopaków, którzy razem ze mną zaczynali ten postulat, bo oni mieli już dużo większą informację na temat samego zgromadzenia tutaj. Kto je założył, że założył je święty Alfons, że jest tyle i tyle domów, że w tylu krajach, że tylu i tylu redemptorystów. Ja tak siedziałem, tak słuchałem i byłem kompletnie zielony. Wiedziałem, kim są redemptoryści w świecie. Wiedziałem, że świetnie spowiadają i wiedziałem, że świetnie głoszą Słowo Boże. I to mnie urzekło. Nie przygotowywałem się. Mi się wydaje, że tu w dużej mierze Chodzi o to, żeby dać sobie czas, żeby się zastanowić, o co tak naprawdę człowiekowi w życiu chodzi. A w dzisiejszym, no w dzisiejszych czasach każdy próbuje nam ten czas, który chcemy sobie poświęcić, każdy próbuje nam ten czas wydrzeć. I nawet tak jak tutaj, jadąc dzisiaj do Torunia na trasie, był widoczny taki duży baner: masz prawo nie wierzyć. I faktycznie to też jest prawda, tylko autorzy tego baneru, co oni dają w zamian? Pozostawiają człowieka samemu sobie, a człowiek z natury jest istotą duchową. Człowiek poszukuje tej relacji z Panem Bogiem, a w momencie, jak jest ona zakrzyczana, zareklamowana czymś zupełnie innym, co daje tylko krótkotrwałą jakąś chwilową satysfakcję i przyjemność, potem pozostaje tylko niesmak i takie rozczarowanie. A w momencie, jak człowiek zaczyna brać życie w swoje ręce i zaczyna podejmować decyzje, czuje, że te decyzje są naprawdę jego i potem on walczy o te decyzje.
Na Facebooku pojawiają się już komentarze. Zapraszamy Was serdecznie na profil Czasu Wzrastania i tam m.in. Sebastian pisze tak: jestem nieidealny, dlatego że chcę zostać narzędziem w ręku Pana Boga. Pragnę oddać Mu całe życie, chcę iść do ludzi. Przez służbę mogę stać się idealnym tu na ziemi, a najbardziej w niebie. Życie nas uczy być idealnym pod warunkiem, że w nim jest Pan Bóg. Pozdrawiam i proszę o modlitwę, o łaskę rozeznania powołania. To w komplecie, Sebastianie, także za Ciebie będziemy modlić się. Ada pisze: idealny temat i akurat nawet pamiętałam w włączeniu radia. Bardzo dobrze, pamiętaj, w każdy piątek o 21.30. Piotr pisze: idealny kandydat do pracy nie musi być wszechstronny i wszechwiedzący, musi posiadać cechy i umiejętności niezbędne na danym stanowisku pracy. Przemek: Bóg powołuje grzeszników, aby z nich uczynić swoich apostołów. A Paweł pisze: Bóg werbował najsłabszych i zmieniał ich w najmocniejszych. Jak mógłbym za nim nie pójść? I to jest dobre pytanie, które warto sobie postawić. Także tego wieczora, 8 stycznia, w piątek, Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą, 21.49.
I know there I am restored.
I jesteśmy ponownie, czas wzrastania, kandydat nieidealny to temat dzisiejszego czasu, a gościem, w zasadzie gośćmi są dzisiaj przedstawiciele duszpasterstwa powołań redemptorystów, ojcowie, ale także klerycy i osoby, które przyjeżdżają na spotkania, na rekolekcje i przyglądają się temu życiu zakonnemu, równocześnie przysłuchując się nade wszystko głosowi Pana Boga, jaki jest jego plan wobec ich życia. To pytanie stawiamy także na profilu facebookowym Czasu Wzrastania. Pytanie dotyczące profilu kandydata, ale może spróbujmy także podjąć pytanie i równocześnie usłyszeć odpowiedzi. Bardziej skonkretyzowane, czy słabość i grzeszność przekreślają powołanie kapłańskie i zakonne? Czy słabość i grzeszność przekreślają powołanie kapłańskie i zakonne? Innymi słowy, czy Pan Bóg powołuje grzeszników, czy powołuje ludzi, którzy już są tak sprofilowani, że już bardziej się sprofilować ich nie da? Czy można wstępować do seminarium, do życia zakonnego ze świadomością, że ma się wiele wad i różne grzechy? Czy też może trzeba wstępować z brakiem takiej świadomości, że absolutnie nie wolno mieć żadnej wady i żadnej grzeszności i wtedy jesteś kandydatem idealnym? Słyszycie pewien taki sarkazm może w moim głosie, ale to z doświadczenia mówię. Natomiast każdy musi sobie chyba takie doświadczenie też osobiste wyrobić. No to pytanie do chłopaków. Co młodym ludziom może pomagać w pokonywaniu słabości i grzechów? Co wam pomaga, jak widzicie, że macie jakąś słabość, że wchodzicie w jakiś grzech? Czy macie takie pomoce, z których wykorzystacie, a może ktoś inny by skorzystał, bo na to nie wpadł?
Zdecydowanie najmocniejszym sposobem na pokonywanie swoich wad i słabości to jest praca nad sobą. I myślę, że dokonuje się ona przede wszystkim w modlitwie i w częstym przystępowaniu do spowiedzi, bo to jest coś, co kształtuje nas, nasz charakter. I dzięki poznawaniu siebie, jakie mamy wady, jakie zalety też, bo to też trzeba uwzględniać, poznajemy, twardo stąpamy po ziemi i wiemy, na czym stoimy. Kolejnym takim sposobem jest słuchanie już tych powołanych, czyli różnych kaznodziejów, między innymi ojca Adama Szustaka oraz księdza Pawlukiewicza, którzy głosząc rekolekcje, i to w taki inny sposób niż czasami w kościołach się głosi, mają wpływ również na nasze codzienne decyzje i na nasze codzienne wybory.
A jak mówisz, że inaczej niż głosi się w kościołach, to znaczy jak w tych kościołach się głosi, że ty chcesz posłuchać jeszcze czegoś innego?
To trudne pytanie ojciec zadał. No.
Sam to wywołałeś.
Myślę, że czasami te kazania są takie troszkę nie do młodzieży. Są adresowane do wszystkich, a czasami do nikogo. I myślę, że tacy rekolekcjoniści, którzy skupiają się tylko i wyłącznie czy na studentach, czy na gimnazjalistach, czy na ludziach, którzy znajdują się w konkretnej sytuacji, w konkretnym, na jakimś życiowym zakręcie, te słowa mogą jakoś mocniej trafić, bo ci rekolekcjoniści też to nie są słowa wyssane z palca, ani gdzieś z chmur, tylko to są słowa, które oni przeżyli takie sytuacje i oni mają doświadczenie życiowe w tym wszystkim i to są słowa podparte również pracą nad sobą. Ja myślę, że jeśli oni przeżyją to, co mówią, to ktoś inny również przeżyje to w swoim życiu.
Mhm, czyli tak naprawdę ten kaznodzieja, który do ciebie przemawia, który już jest księdzem, musi sobie zdać sprawę, że też nie jest idealny.
Dokładnie. Ja myślę, że tym bardziej jego kazania są silne i tym bardziej trafiają do ludzi, o ile on mocniej stąpa po ziemi i wie, na czym stoi.
Mhm. A twoje zdanie, Tomku?
Ja myślę, że kandydat idealny to nie jest taki, który przychodzi idealny do seminarium, tylko który wychodzi właśnie seminarium bliżej ideału. Taki, który w czasie tej formacji zdaje sobie sprawę ze swojej grzeszności, ze swoich błędów i stara się to wszystko naprawić. Stara się być lepszym, żeby pokazać nawet ludziom, że ta droga kapłańska coś zmienia w jego życiu. Że on staje się bliżej Boga. I myślę, że też wielką pomocą jest świadomość, że ktoś się za tego człowieka modli. Że są ludzie, którzy mimo nawet własnych problemów, mimo braku czasu, potrafią znaleźć te przysłowiowe 5 minut i pomodlić się za tego kapłana, kandydata do kapłaństwa.
Mnie ogromnie cieszy, jak ktoś mówi, że będzie się za ojca modlił, będę się za ojca modliła, bo to są słowa pewnej takiej deklaracji. Ktoś się podejmuje trochę w taką opiekę, wstawiennictwo bierze, przynajmniej na chwilę. I to jest szalenie ważne. Nie ma nic piękniejszego, co można dać księdzu, niż dar modlitwy za niego. I za te wszystkie modlitwy serdecznie ja dziękuję, ale myślę, że wszyscy my tutaj dziękujemy. A tych modlitw jest naprawdę bardzo dużo słuchaczy Radia Maryja, bo to jest bardzo rozmodlona rodzina.
Tak, słuchaczy Radia Maryja i nie tylko, ale przy tej okazji, mając świadomość, że może przypadkiem niektórzy, którzy już mają więcej niż 35 lat, słuchają tej audycji, chcę w imieniu swoim i wszystkich redemptorystów i tych, którzy rozeznają swoje powołanie, a mają jakiś kontakt z naszym zgromadzeniem, podziękować członkom różańcowego dzieła wspierania powołań redemptorystowskich. To jest rzesza setek, a nawet tysięcy ludzi, którzy modlą się za młodych, rozeznających swoje powołanie. To jest niesamowita sprawa i napisałem to też ostatnio w Rodzinie Odkupiciela. Jeden z naszych braci postulantów na spotkaniu, na rekolekcjach z członkami różańcowego dzieła wspierania powołań redemptorystowskich powiedział: kiedy już podjąłem decyzję, już wstąpiłem do zgromadzenia, już zostałem przyjęty, było bardzo ciężko we wakacje. I to, że nie stchórzyłem, że nie uciekłem, to wierzę, że dzięki waszej modlitwie. Dlatego myślę, że to, co Tomek powiedział, że czymś, co bardzo nam może pomóc w przezwyciężaniu naszych wad, grzechów i słabości, jest też czyjaś modlitwa. Dosyć często mówię to też na rekolekcjach, kiedy mam kazanie o Kościele, na rekolekcjach parafialnych, że bardzo byśmy byli szczęśliwi i myślę, że o wiele święci, kapłani, siostry zakonne, zakonnicy, gdyby było przynajmniej tyle modlitwy, co krytyki. I ta modlitwa bardzo może nam pomóc już od tego etapu rozeznawania, powołania po całe życie zakonne, kapłaństwo. To jest coś nieodzownego.
Na Facebooku pojawiły się także zdjęcia z naszego studia, zatem zapraszamy serdecznie. Zobaczcie, kto do was mówi.
Myślałem, że ojciec powie: zapraszamy do lajkowania, ale...
Ktoś chce, to zalajkuje. Tak, w każdym razie zaglądajcie. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży, profil na portalu Facebook. I tam także pytanie już pojawiło się: czy słabość i grzeszność przekreślają powołanie kapłańskie i zakonne? Czy można wstępować do seminarium ze świadomością, że ma się wiele wad i różne grzechy? Michale, teraz przejdę do ciebie. Co tobie pomaga w pokonywaniu słabości, w jakimś takim zmaganiu się też z grzechami, które w sobie zauważasz?
Ja tu zgodzę się z Tomkiem, z Kubą, przepraszam, że bardzo ważna jest spowiedź. Spowiedź częsta i w miarę regularna. Tomek, Kuba też wspomniał o modlitwie, czyli o rozmowie z Panem Bogiem, ale ja myślę, że ważna jest też rozmowa z drugim człowiekiem, z kimś, kto ma większe doświadczenie życiowe od nas, jakimś zaufanym kolegą, starszym, może z jakimś znajomym księdzem lub ojcem, który może nam poradzić w takich trudnych, kryzysowych sytuacjach.
A bratu co pomaga już, kiedy już jest brat na tej drodze formacji zakonnej, kapłańskiej?
Ja może powiem, co mi pomogło, żeby na tą drogę kapłańską, na tą drogę zakonną wejść, z racji tego, że jedne studia gdzieś już skończyłem. W międzyczasie jeszcze...
A jakie to studia?
To była ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. I gdzieś tam jeszcze była gdzieś tam jeszcze była praca zawodowa przez około 7 lat i przez to ja tak tutaj akcentuję ten czas, żeby dać sobie czas i co może pomagać w pokonywaniu tych słabości, to przede wszystkim to, żeby sobie uświadomić, że te słabości są, że właśnie, że się nie jest idealnym, a potem dać sobie czas samemu, żeby się zastanowić, o co mi tak naprawdę w życiu wchodzi, jaki jest mój cel, czy moim jedynym celem jest to, żeby dzisiaj było fajnie, a jutro się nie liczy, czy jest też coś więcej, czy to, jak ja teraz żyję i czym teraz żyję, sprawia mi radość taką prawdziwą, nie taką chwilową. I tutaj zgadzam się jak najbardziej z chłopakami, że taka żywa relacja z Panem Bogiem, co to znaczy? W chwili wolnej wejść do kościoła, porozmawiać z nim tak, jak się rozmawia z najlepszym przyjacielem, ze znajomym, budować tą relację, szukać Pana Boga w swoim sercu, mówić do Niego, bo modlitwa, bo ta łączność rodzi się w ciszy. To tak jak chłopak z dziewczyną, nigdy nie będą blisko ze sobą, jeśli nie będą ze sobą przebywać, jeśli nie będą pisać do siebie SMS-ów, nie będą rozmawiać przez telefon, spotykać się na mieście. Tu jest analogicznie bardzo podobna sytuacja. Dajmy sobie czas i dajmy czas Panu Bogu na to, żeby mógł w nas działać, a im my bardziej będziemy się na Niego otwierać, im bardziej Mu zaufamy, im bardziej Mu pozwolimy kierować swoim życiem, tym on nas bardziej będzie zaskakiwał, a zaskakiwanie to przez Pana Boga nas jest fantastyczne. Życzę każdemu.
A rozczarował się brat z sobą kiedyś, czy nie?
O, wiele razy. Wiele razy i najlepsze jest to takie poczucie, że się nie jest samemu, pomimo, że człowiek się rozczaruje i ma taką świadomość, że gdzieś się dało plamę, że coś się zawaliło, to nie jest się samemu. Jest ogromne wsparcie też rodziny, którą serdecznie pozdrawiam już, bo też wiem, że słuchają tej audycji, ale jest takie poczucie, że się nie jest samemu, a ja gdzieś tak od dziecka czułem, że zawsze mogę iść do kościoła i czasami nawet siedziałem w ławce, po prostu siedziałem i gdzieś tam w kościele coś sobie mówiłem, do siebie, może do Pana Boga, gdzieś taka relacja się budziła. I tu mi się wydaje też, że takim rozjaśnieniem dla niektórych osób, jaka jest moja droga, czy Pan Bóg tak naprawdę przyjdzie i powie, ukaże mi się i powie, pójdź za mną, to nie zawsze to jest w ten sposób, bo czasami mogą mi się podobać po prostu... Może mi się podobać czas spędzany w kościele. Mi akurat bardzo podobało się, jak księża, modląc się liturgią godzin, obracali sobie te kartki. I mnóstwo takich rzeczy, nabożeństwa, które są w kościele, przebywanie w ogóle, ta atmosfera kościoła. Także może na tej drodze warto też czasami się zastanowić, czy ten czas spędzany w kościele nie sprawia mi radości, czy to nie jest to.
Te kartki sobie dzisiaj poprzewracamy po wpół do 12.
Mam nadzieję.
Za półtorej godzinki mniej więcej. Ojciec Piotr tak spogląda to na zegar, to na Facebook. Coś przybywa?
Tak, tutaj komentarze pojawiają się. Mariusz pisze, że tym, co pomaga w pokonywaniu swoich słabości, to kierownictwo duchowe. My ciągle oczywiście zapraszamy do komentowania. Czy słabość i grzeszność przekreślają powołanie kapłańskie i zakonne? Zobaczcie, moi drodzy, że czasami tak jest w naszym życiu, że człowiek bardzo mocno gdzieś zaryje. Czasami ma świadomość tego, że mimo wielkich obietnic Panu Bogu składanych, mimo różnych postanowień, że coś, jakiś na przykład grzech już się więcej nie powtórzy, mamy taką świadomość, że w jakimś takim jesteśmy narożniku, czasami boksowani z każdej strony, z trostrony przez zło czy przez szatana. I może się takie rodzić pytanie, czy faktycznie to ma sens, czy walka, czy powstawanie, czy zaczynanie na nowo I gdzieś w tym wszystkim czasami tak się zdarza, że nagle jeszcze pojawia się pytanie, czy nagle jakiś subtelny głos, natchnienie od Pana Boga, czy czasem życie zakonne, kapłaństwo nie jest moją drogą, a z drugiej strony pojawia się ta świadomość, ale przecież ja mam grzechy, z których w żaden sposób nie mogę się wyzwolić, chociaż walczę, chociaż się staram, chociaż nawet się może modlę i do spowiedzi chodzę często, może nawet bardzo często, i w takim razie czy Pan Bóg takiego chce mnie mieć? Czy Pan Bóg faktycznie daje mi powołanie? Czy to może jest tylko moje jakieś widzimisię? Zobaczmy, że w historii też i wielu nawet osób czy apostołów ten moment słabości był bardzo mocno obecny. To nie byli idealni ludzie, ludzie, którzy, wielu z nich zresztą, bardzo mocno w swoim życiu gdzieś zaliczyli tą przysłowiową glebę, a jednak Pan Bóg ich powoływał, Pan Bóg ich wybierał, czasami bardzo konkretnie dając im dowody, że z nich nie rezygnuje, że ciągle w nich wierzy, mimo ich słabości i grzeszności.
Mamy komentarze, za które serdecznie dziękujemy. To komentarz Agnieszki, kandydat idealny, to wbrew pozorom ten wydaje się najbardziej nieidealny, taki jak ja, ludzki, czasem upadający, ale z wiarą otrzepujący kolana i mówiący, no trzeba iść dalej. To nie cukierkowaty obraz księdza, który jest dla wszystkich wspaniały i serdeczny, to oczywiście bardzo ważne. Otwarcie się na drugiego człowieka, na swojego parafianina, obserwując znanych mi księży, bardzo mocno popieram tych, którzy nie boją się zrezygnować z takiego obrazu trendy księdza i mówią jasno i stanowczo nie tam, gdzie trzeba to powiedzieć. Tacy, którzy obrzucani zarzutami względem Kościoła, szczególnie teraz, nie wyrzekają się siebie i mówią, halo, to mój Kościół, i mocno stoją za prawdą. To pisze Agnieszka. Dziękujemy, Agnieszko. A kolejne posty to między innymi Karolina, która śle krakowskie pozdrowienia. Ktoś mi kiedyś powiedział, pisze Karolina, że warto mocno wierzyć i tą wiarą żyć na co dzień, bo Bóg nas kocha, jest obok i pomaga, ale my w tym zabieganiu nie potrafimy go zauważyć. Powiem szczerze, będąc w innym mieście, daleko od rodziny i rodzinnego domu, jest ciężko, ale wiara czyni cuda. A Zibi napisał, czasami jedno zdanie w kazaniu trafia głęboko w serce i jak nasiono kiełkuje, zapuszcza głębokie korzenie i daje dobre owoce. Nieraz nie spodziewamy się nawet, prawda, tego, że wydaje nam się, głosząc kazanie, że może jakiś inny fragment, to, co ktoś akurat zauważył, to nie jest to, to nie jest, powiedziałbym, taka kulminacja tego kazania, która miała być, on zupełnie gdzieś coś jakby pod progiem zauważył. Jak to jest, ojcze Witku, w tych słowach, które wypowiadamy, które, daj Boże, wcześniej też rozważamy?
Ja pamiętam niektóre ze swoich kazań tak dość wiernie, ale dość często rzeczywiście bywam zaskakiwany tym, że ktoś powołuje się na coś, co niby ja kiedyś powiedziałem i to komuś podobno pomogło. No, ja wtedy tak otwieram oczy i dziwię się, że ja to kiedyś powiedziałem, no ale no, nie ma podstaw, żeby nie wierzyć, że tak powiedziałem, zwłaszcza, że to chyba było coś dobrego, skoro pomogło. Więc rzeczywiście to tak jest, że no, żołnierze strzelają, Pan Bóg kulę nosi, tak?
O, to no, dobre to, powiedzenie.
My mówimy, a prawda, co z tego trafi i kogo i w jaki sposób, to też myślę, tu jest...
Bo to jest nie tylko łaska tego, który mówi, ale to jest też łaska słuchającego i ona czasem jest jeszcze, powiedziałbym, tu trudno mierzyć łaskę, ale jak ktoś może ma problem z tym mówieniem, to Pan Bóg pewnie obdarzy też większą łaską słuchającego, żeby to słowo trafiło do niego. Kiedyś słyszałem, jeden ksiądz głosił kazanie, No i tak mocno gestykulował przy tym kazaniu i przychodzi pani do zakrystii i mówi, jakie piękne kazanie. I ksiądz chciał się trochę tak pewnie połechtać, co takiego pięknego było w tym kazaniu. No niech pani powie, który wątek się najbardziej spodobał. I pani wtedy mówi, co tam wątek, te ręce. Także do pani dotarła gestykulacja. No, ale to też jest ważne, mowa pozawerbalna. To teraz zagra dla nas Arka Noego, Nieidealna, 22:13, a za chwilę posłuchamy kogo? Prefekta Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów, ojca Witolda Hetnara. Jestem ciekaw, czy kandydaci już w habitach słuchają dzisiaj tej naszej audycji na Duchowskim Wzgórzu, czy mają pozwolenie przełożonego.
Tak.
Mają pozwolenie przełożonego?
Mają.
Raczej tak.
Po 22 jest. A w ogóle jest to w regulaminie, że już nie można nic po 22 słuchać? Jak to jest, bracie?
Nie, wydaje mi się, że w zaciszu swojego pokoju każdy tam odbiornik ma ustawiony teraz na częstotliwość Radia Maryja i z wypiekami na twarzy podsłuchuje tutaj, co się dzieje na antenie.
I warto ten radioodbiornik mieć zawsze tak ustawiony. Arka Noego.
Oh,
No właśnie, wyśpiewała Arka Noego. Dzisiaj będę miał, czuję, spokojny sen, bo dowiedziałem się, że taki, jaki jestem, jestem fajny i nie muszę być idealny. Duszpasterstwo powołań dzisiaj w naszym studio. Duszpasterstwo powołań redemptorystów. Redemptoryści to są m.in. ci zakonnicy, którzy prowadzą Radio Maryja, którego teraz słuchacie. Ojciec Witold wspomniał wcześniej coś o rodzinie odkupiciela. A co to jest w ogóle ta rodzina odkupiciela?
Rodzina odkupiciela to jest tak.
Nie to, że ja nie wiem. Ojciec Piotr patrzy tak na mnie tak z politowaniem.
Może nawet ojciec był w redakcji.
No byłem, tak.
No dobrze, no to...
Jak byliśmy razem.
To odpowiedzmy ojcu Dariuszowi to, co chcę usłyszeć. Rodzina odkupiciela to jest kwartalnik, tak to nazwijmy, dumnie dosyć, wydawany przez Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów, ale w sumie myślę, że można z taką delikatną dumą powiedzieć o tym czasopiśmie, bo ono jest, myślę, dość dobrze poskładane i bardzo... W treści też, myślę...
A kto tam pisuje?
Pisują tam redemptoryści na różnych poziomach życia zakonnego, to znaczy klerycy, nowicjusze, postulanci, ale też współbracia już po ślubach wieczystych. No i również nasi świeccy współpracownicy, którzy, można powiedzieć, żyją naszym charyzmatem.
Zatem, jeżeli ja pytam o to, ponieważ mogło to by być znakomite też rozszerzenie naszej audycji, tak? Na przykład zgłoszenie się do Tuchowa. To nie jest czasopismo absolutnie dochodowe, więc możemy o tym mówić. I po prostu prośba o to, żeby przysyłać, zwłaszcza młodym, takie czasopismo, bo wtedy mniej więcej też macie kontakt i z tymi treściami i z redemptorystami, jeśli was interesują takie treści, to jest sposobność, żeby co kwartał dostawać coś konkretnego.
Można napisać do seminarium z prośbą o przysłanie. Zresztą nawet mamy tam taką swoją rubrykę stałą jako Duszpasterstwo Powołań, gdzie staramy się w artykułach, można powiedzieć, odpowiadać na pytania kryjące się w sercach, umysłach młodych ludzi, jakieś lęki też czasami.
A my zadaliśmy pytanie prefektowi Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów, z czym musi się zmierzyć ktoś, kto chce wstąpić do seminarium, ale nie wszyscy wiedzą, kto to jest prefekt, więc zapytam brata Łukasza. Kim jest prefekt?
Prefekt to jest taki nasz przełożony, który odpowiada za całość naszego pobytu w trakcie seminarium. On się nami opiekuje, dba o to, żeby były zajęcia, żebyśmy chodzili na zajęcia, żebyśmy nie wagarowali, tu oczywiście żartuję, ale dba o cały nasz pobyt i zdrowotny, i rozwój i duchowy, i fizyczny, także on za to odpowiada.
Czyli jest takim przełożonym nad wszystkim, tak? Nad wszystkimi dziedzinami, życie duchowe, zdrowie, nauka... Się. I tak dalej.
Taki nasz okay. Ojciec w seminarium.
Mm-hmm. No to posłuchajmy, co mówi ojciec Witold Hetnar.
Kiedy w głowie młodego chłopaka pojawi się taka myśl, że być może Pan Bóg go powołuje do kapłaństwa, to myślę, że nawet jeśli jest wierzącym chłopakiem, to pojawia się takie drżenie w sercu. No bo jak to wiem, czym jest kapłaństwo, dotykanie największych świętości i ja, taki zwyczajny człowiek, mam być kapłanem. A więc pojawia się to drżenie. I myślę, że jedną z ważniejszych spraw, którą musi w sobie młody człowiek pokonać, żeby wejść na tę drogę i nią iść, to jest taki brak zaufania do Pana Boga. A więc ogromna ważna rzecz, zaufać Panu Bogu. Ten brak zaufania się może przejawiać na różne sposoby. W jeden sposób, w taki sposób, że nie chce puścić ktoś swojego życia, bo już ma plan, bo on wie, że najlepiej sobie życie ułoży, i nie chce Panu Bogu zaufać, że Pan Bóg widzi dalej i go kocha i ma świetny pomysł na jego życie. W drugi sposób ten brak zaufania się może przejawiać poprzez taką nieufność wobec siebie. A, kim ja jestem, nic nie jestem wart, taki grzesznik, taki gdzieś poraniony ktoś, gdzie ja pójdę do kapłaństwa? Zaufać Panu Bogu. On wie, jak Pan Bóg powołuje, to da wszystkie łaski potrzebne, żeby na tej drodze i wytrwać, i nie tylko wytrwać, ale być gorliwym kapłanem i świętym i innych do Pana Boga prowadzić. Jezu, ufam Tobie i idę za Tobą. Jezu, ufam Tobie i wszystko inne już w tym momencie nie jest najważniejsze.
powiedział ojciec Witold Hetnar, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów. To jest taki, jak powiedział brat Łukasz, przełożony, który opiekuje się rozwojem kleryków w seminarium. I słyszycie, jaki jest pogląd przełożonego na ten temat, że absolutnie nie spodziewa się, że do seminarium przyjdzie jakiś taki obrazek, który jest ułożony, absolutnie już perfekcyjny, bo podejrzewam, że nawet z seminarium się nie wychodzi perfekcyjnym. Ojcowie. Bo brata Łukasza już nie pytam, chłopaków jeszcze nie pytam, a jak to jest?
Ja się zastanawiam, czy ja kiedyś dojrzeję do swojego powołania. Ja myślę, że ciągle jesteśmy w drodze. A tak, gdyby chcieć jakoś tam określić w miarę ten moment, kiedy miałem poczucie, że jakoś już chyba trochę dojrzałem do swojego powołania, no to bym powiedział, że to tak gdzieś w trzecim roku kapłaństwa.
A już tych lat kapłaństwa to jest ile?
No proszę ojca, 10. rok idzie.
Idzie 10. Jubileuszowy.
No może nie przesadzajmy. Są większe jubileusze w tym roku. Chrzest Polski, więc nie podkreślajmy może za bardzo takich.
To tego nikt nie pobije. 1050 lat. Pisze Szymon na Facebooku, na profilu Czas Wzrastania. Ta audycja uświadomiła mi, że chciałbym zostać księdzem. Na jakim kierunku w liceum powinienem być? Czy to prawda, że na humanie?
To może ja tutaj parę słów powiem. Tak się składa, że akurat ja, kiedy myślałem o życiu zakonnym czy kapłańskim, pierwszy taki argument, który gdzieś tam pojawiał się w mojej głowie, to jest, że ja się tego nie nadaję, ponieważ jestem na kierunku matematyczno-fizycznym. I pamiętam jak dziś, kiedy przychodziła jakaś analiza wiersza na języku polskim, czy trzeba było czytać jakieś lektury, no to ja tak myślałem sobie, ja tutaj nie potrafię wiersza analizować, nie potrafię na tym języku polskim coś od siebie powiedzieć, a nagle mam mówić kazania, mam głosić rekolekcje jako redemptorysta, misjonarz. Przecież ja się do tego w ogóle nie nadaję. Nawet tak intelektualnie mówiłem sobie wiele razy. Więc wiele osób rzeczywiście czasami myśli, że trzeba albo skończyć studia humanistyczne, albo być strasznie elokwentnym, wygadanym, oczytanym, żeby być świetnym księdzem. Oczywiście to pomaga, ale to też nie jest tak, że Pan Bóg nie powołuje tych z przeciwnego biegunu intelektualnego, czego zresztą ja jestem żywym przykładem. I czasami to jest też tak, że Pan Bóg wykorzystuje te predyspozycje czy talenty, które człowiek w sobie akurat nosi, które ma, które może później w bardzo piękny sposób zrealizować, będąc kapłanem czy też siostrą zakonną, wykorzystując to, co mu Pan Bóg dał. Nie musimy mieć wszystkiego, wystarczy być sobą i tym, jaki nas Pan Bóg, czy kim nas Pan Bóg stworzył, jakim nas powołał.
I jakimi chce nas mieć.
Dokładnie.
Żebyśmy też nie weszli w taki minimalizm, że tak, teraz w sumie...
Jakiego mnie Boże stworzyłeś, takiego
mnie masz i tak, już tak, jestem tak, wykończonym oczywiście dziełem, bo wtedy byłbym rzeczywiście jakimś dla siebie ideałem. Pan Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy i nie chce, żebyśmy pozostali takimi, jakimi jesteśmy, tylko żebyśmy coraz bardziej zbliżali się do Niego. Pisze ksiądz Wiesław Salezjanin. Znam doświadczenia młodych ludzi, którzy powołanie odkryli w drodze regularnej spowiedzi i wyłącznie w kierownictwie duchowym i powołaniowym. Poza tym uśmiech to lep na powołania, pisze Salezjanin. Zresztą nie dziwię się, ponieważ ksiądz Bosko mówił, że szatan boi się ludzi radosnych. Kamil pisze, że każdy człowiek wierzący w Boga, popełniając grzech i który ulega swoim słabościom, wie dobrze, że Jezus go nigdy nie zostawi. W Piśmie Świętym pisze tak: on z celnikami i grzesznikami jadał. Jezus Chrystus nas podnosi z upadku i zaprasza nas, aby iść za Nim Jego drogą, drogą życia zakonnego. Pozdrawiam całe studio. Pozdrawiamy, Kamilu. serdecznie i zapraszamy Was cały czas do pisania i odpowiedzi na pytanie, czy słabość i grzeszność przekreślają powołanie kapłańskie i zakonne, czy można wstępować do seminarium ze świadomością, że ma się wiele wad i różne grzechy. Na to pytanie dzisiaj sobie także próbujemy odpowiedzieć i dodać odwagi tym wszystkim, którzy odkrywają sobie wady i grzechy, by nie rezygnowali również z zastanowienia się, czy powołanie zakonne, kapłańskie, to może ich droga. Pytał tutaj Sebastian o to, czy Szymon, przepraszam, o to, czy na humanie trzeba być. Ojciec Piotr mówił, że nie był na humanie. Brat Łukasz też nie był na humanie.
Ja liceum ekonomiczne kończyłem. Także też nie humanistyczny kierunek.
Ekonometria później.
Tak, a potem były studia ekonometryczne, to swoją drogą.
Tak, więc wszystko przed tobą, Szymonie. A Kubana czym jest?
Ja jestem na humanie i bardzo serdecznie pozdrawiam Szymona, mojego przyjaciela.
Więc można być na humanie?
Tak jest, można być na humanie i można być jeszcze szczęśliwym, będąc na humanie.
Najważniejsze.
Może dzisiaj niekoniecznie bogatym, ale szczęśliwym. Tak niektórzy mówią, no.
Tak, to teraz posłuchamy kogoś, kto jakby jest takim przełożonym w jednym roku. Magister nowicjatu, to jest, jaka to jest postać w formacji?
Bardzo ważna.
A dlaczego?
To jest taka osoba, która jest na etapie, tak jak tutaj ojciec wspomniał, jednego roku. To jest taki jeden rok nowicjatu, gdzie...
Czego nie ma w seminariach zakonnych. Czego nie ma w seminariach diecezjalnych.
To jest taki okres przed rozpoczęciem jeszcze studiów, tak jak u nas w formacji zakonnej. Jest to rok poprzedzający złożenie pierwszej profesji zakonnej, czyli złożenie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. I to jest osoba, która... niesamowicie pomaga w tym, żeby sobie właśnie udzielić odpowiedzi na te tak ważne pytania, albo może na jedno pytanie, czy takie życie, czy to życie charyzmatem akurat tego zgromadzenia, mówimy tu z racji tego, że jesteśmy redemptorystami, ja tak mówię z racji tego, że już śluby złożyłem, pomimo, że czasowe, ale czy to jest to miejsce, czy to nie jest to miejsce i jakie są te moje słabości, gdzie są te moje problemy, gdzie jest pole do tego, żeby działać, co mogę poprawić, gdzie szukać pomocy. No wiadomo, oczywiście, że i u ojca spowiednika, u kierownika duchowego, jak również w modlitwie, w lekturze Pisma Świętego. Bardzo ważna osoba z racji tego, że nie mówi, co masz robić, tylko pomaga rozeznawać, co tak naprawdę w tobie jest.
I w czasie nowicjatu głównie zwracamy uwagę na duchowość, także poznajemy duchowość zgromadzenia. To jest taki ważny czas i jest znacznie więcej też modlitwy i czasu w ciszy, bo to jest też istotne, żeby nie zagłuszać wszystkim dookoła różnego rodzaju zaangażowaniami głosu Pana Boga. Więc posłuchajmy, to jest ojciec Mariusz Chyrowski, magister nowicjatu redemptorystów i pytanie, z czym musi walczyć młody człowiek, który chce zostać redemptorystą?
Zwykło się mówić, że nowicjat to czas duchowej walki. Jaką walkę muszą w sobie stoczyć młodzi ludzie, nowicjusze, którzy tutaj na Lubaszowskiej Górce przygotowują się do złożenia ślubów zakonnych, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa.
Młodzi ludzie przychodzą z pewnymi swoimi wyobrażeniami, marzeniami, tęsknotami, ze swoją oczywiście również i gorliwością, z pewnym idealizmem, który musi być oczyszczony w spotkaniu właśnie z Jezusem. Nawet nie chodzi o jakieś formy konkretne, formacyjne, ale z samym Chrystusem, na modlitwie. Jest pięknie marzyć o głębokim, szczerym spotkaniu z Bogiem w nowicjacie. Wielu też ma takie wyobrażenie, że nowicjat to szczera modlitwa, pogłębienie tej modlitwy, więzi z Bogiem, ale kiedy dzień w dzień, o porannych godzinach, trzeba wyklęczyć czy wysiedzieć na rozważaniu Słowa Bożego. Dzień w dzień nad Słowem Bożym trzeba się pochylić. Kiedy dzień w dzień przychodzi rutyna i te same zajęcia, to pewne wyobrażenia pierzchają. Przejść przez takie zderzenie z codziennością, ze zwyczajnością, to jest ogromny wysiłek. Druga rzecz to życie wspólne, które owszem już jest przygotowane wcześniej. My mamy akurat taki etap, który nazywa się postulat. To jest dobry moment, żeby z grupy osób stworzyć wspólnotę, ale gdy w nowicjacie odcinamy bardzo wiele różnych bodźców, możliwości spotkań, wyjazdów, to życie wspólne zaczyna się zagęszczać i zaczynają wychodzić wszystkie niedomagania, złe wyobrażenia, brak komunikacji, nieumiejętność słuchania, nieumiejętność wyrażania swoich emocji. Tutaj jest kolejne ogromne pole walki duchowej. I wreszcie być może ta najważniejsza to jest walka z samym sobą, to znaczy ze swoimi słabościami, ze swoimi ukrytymi namiętnościami. Nie mówię tylko oczywiście o kwestii grzechu, chociaż ta w nowicjacie również wychodzi mocno w jakiś sposób na jaw i potrafi być dokuczliwa, ale to dzieje się na tej zasadzie, jeżeli wchodzi się w światło, jeżeli przyjmuje się światło, jeżeli staje się wobec Boga, to musi się przeżyć w pewnym momencie doświadczenie świętego Piotra, który w Łodzi woła do Jezusa: odejdź ode mnie, bo jest człowiek grzeszny. To doświadczenie własnej słabości, grzeszności, miernoty, niewystarczalności jest doświadczeniem jak najbardziej nowicjackim i zwyczajnym doświadczeniem życia duchowego. To jest taki element oczyszczenia, by później przez drogę uświęcenia powolutku zmierzać do tego, co nazywa się drogą zjednoczenia. Nowicjat niesie ze sobą wiele takich elementów życia codziennego, gdzie młodzi muszą się borykać ze swoimi trudnościami. Dzisiaj też zauważamy, jak w ciągu dosłownie kilku lat, może dekady, zmieniają się też różne trudności, z którymi młodzi ludzie przychodzą do życia zakonnego. Świat wirtualny ma dzisiaj też ogromne swoje znaczenie. Nieumiejętność tworzenia stałych więzi, kwestia odpowiedzialności. System edukacyjny pokazuje również swoje słabości, a więc niezdolność do wytrwałej lektury wielu książek. Wielu młodych ludzi przychodzi również ze swoimi przyzwyczajeniami, wyobrażeniami modlitewnymi. Poznanie charyzmatu redemptorystowskiego prowadzi również do pewnej konieczności przyjęcia pewnych form modlitwy, odpowiedzenia także i w tym życiu duchowym na sposób redemptorystowski. I tutaj natrafiamy również na kolejną grupę różnych problemów, które młodzi ludzie w nowicjacie, zwłaszcza poznając charyzmat redemptorystowski, muszą przeżywać.
Drodzy bracia, kilka miesięcy temu złożyliście pierwsze śluby zakonne w naszym zgromadzeniu, otrzymaliście habit. Mam takie pytanie, co takiego musieliście w sobie pokonać, co takiego musieliście w sobie przezwyciężyć, by 15 sierpnia powiedzieć: ślubuję czystość, ubóstwo, posłuszeństwo?
Im bliżej 15 sierpnia, tym było więcej lęków, tym było więcej niepokoju. Jednak te trudności, które były dla mnie najcięższe, nie pochodziły z zewnątrz. Nie pochodziły od rodziny, od współbraci, nie pochodziły od znajomych, od przyjaciół. Najgorsze trudności wywodziły się gdzieś z mojego serca, z głębi mojego doświadczenia, z doświadczenia mojego życia, z doświadczenia mojej słabości, ze świadomości tego, że nie jestem doskonały, ze świadomości mojego grzechu. Drugą taką wielką trudnością była świadomość tego, że muszę oddać się w całości, zupełnie. Że nie oddaję jedynie piątkowego wieczoru, nie oddaję chwili niedzielnej, ale oddaję całe swoje życie. Każdy oddech, każde słowo, wszystkie moje czyny, spotkania, relacje od dzisiaj będą oddane Bogu na wyłączność. Dlatego myślę, że decyzja, odpowiedź to nie wszystko, ale w tym wszystkim ważne jest także zaufanie i ufność w to, że każdego dnia On mnie prowadzi, że mnie powołał na początku do życia, teraz powołał także do zgromadzenia i każdego dnia troszczy się o mnie.
Przede wszystkim musiałem pokonać lęk, który myślę pojawia się zawsze wtedy, gdy podejmuje się decyzje życiowe i ważne. A lęk ten był tym większy, że miałem świadomość tego, że składam śluby samemu Bogu i to przed Nim będę się rozliczał ze swojego powołania. Kolejną taką barierą, którą musiałem sobie pokonać, był strach, że nie podołam temu Bożemu wezwaniu, że zbyt dużo Pan Bóg ode mnie wymaga, a ja zbyt mało potrafię. Trochę to porównuję do tego, jak płynie się w rzece. Śluby były dla mnie takim momentem, kiedy zdecydowałem się płynąć pod prąd, i mam świadomość tego, że nie jest to łatwe, że nawet okres nowicjatu, który był takim czasem przygotowania do tej decyzji, nie był wystarczającym czasem, by tak czuć się pewnie w tej wodzie. Ale mam też tą świadomość, że w tej rzece jest ze mną razem Chrystus i to w Nim upatruję tę siłę.
Przygotowując się do złożenia pierwszej profesji, często pojawiało się u mnie takie przeświadczenie, że jestem niegodny, by być osobą konsekrowaną, by być kiedyś w przyszłości kapłanem. Ta niegodność wynikała też z mojej przeszłości, z moich grzechów i poprzez okres nowicjatu, poprzez sakrament pokuty i pojednania, Pan Jezus bardzo wyraźnie do mnie przemawiał i rozwiewał te moje wątpliwości. Pokazywał mi, że akceptuje mnie takim, jakim jestem, z całą moją historią życia, że te momenty trudne mojego życia Pan Jezus uzdrawia, oświeca z tymi momentami, z tą historią mojego życia. Chcę mnie mieć właśnie w tym zgromadzeniu, w zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela, by iść do ludzi opuszczonych, do ludzi biednych, pogubionych, z podobną historią życia i już będąc bogatszy o to doświadczenie, wierzę, że będę mógł tym ludziom zanieść zmartwychwstałego Chrystusa.
I te słowa wypowiadali klerycy, neoprofesi. Neoprofes to jest ktoś taki, kto złożył świeżo pierwsze śluby zakonne, a więc wyszedł spod ręki magistra, którego słyszeliśmy wcześniej. To mamy, jak w porządnym radiu, dwie strony medalu w tej chwili omówione, ale jest jeszcze trzecia strona, to znaczy nasi słuchacze. I z słuchaczami chcemy także porozmawiać na tematy związane z powołaniem. Są dzisiaj ojcowie z duszpasterstwa powołania redemptorystów, jest kleryk Łukasz w formacji seminaryjnej i są Michał, Kuba i Tomek, którzy kręcą się wokół redemptorystów, Wzgórza Duchowskiego i Lubaszowej, gdzie jest nowicjat, i tam sobie spoglądają i przypatrują się temu życiu zakonnemu. I bardzo dobrze, że tak jest. Zapraszamy Was serdecznie. 655 23 55 numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 655 23 33 i 655 23 66. Przypominam także, że profil na Facebooku jest wciąż dostępny dla Was. Możecie pisać, możecie komentować, możecie także zadawać pytania, które ja z lubością postawię naszym gościom w studio. Zapraszam Was serdecznie. Za 20 minut 23 to jest czas wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą na temat powołań i kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego. Idealni czy nieidealni? Skończeni czy nieskończeni? To pytania dla Was. Zapraszamy do tego, byśmy wspólnie rozmawiali o tym, ale też zastanawiajcie się, czy Pan Bóg Was nie powołuje, nie woła, czy do Was nie mówi o tym, byście spróbowali w życiu, życia zakonnego, życia kapłańskiego. Jeżeli jesteś mężczyzną, jeżeli jesteś kobietą, to już jest szansa, że Bóg Cię powołuje. Let mercy fall on me, where everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains, my God. Forever, author of salvation. Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Siostra Władysława Józefitka przy telefonie.
Bardzo mi miło, siostro. Cieszę się, że siostra jest razem z nami, ponieważ tutaj takie męskie grono, a wiadomo, że kobieta wniesie i delikatność, i te wszystko, co kobieta w sobie ma.
Dobry ojcze, dzwonię, bo też pomyślałam sobie, że ja jestem całkiem niedoskonałą kandydatką, która od 25 lat prowadzi życie zakonne.
Cały czas niedoskonała.
Cały czas w drodze, dążąca do doskonałości. I pomyślałam sobie, że też chciałabym się podzielić takim świadectwem tego mojego doświadczenia pójścia za Panem Jezusem. Bo jak powiedziałam po maturze moim koleżankom i takim kilku zaufanym nauczycielom, że zamierzam iść do klasztoru, to wszyscy myśleli, że to żart i prędzej im kaktus wyrośnie na ręce. Że ktoś taki, nie wiem, żywiołowy może się zmieścić w takiej strukturze, jaką jest zakon. Ale ja w swoim sercu właśnie to czułam i czułam, że Pan Bóg tego chce. I właśnie tym się chcę podzielić, że najważniejsze jest to, że tu sam Pan Bóg nas powołuje. To On wybiera tych, których sam chce, i wybiera zamkniętych w sobie i otwartych, trochę ludzi takich z różnymi doświadczeniami i takich niedoświadczonych. I to jest Jego wybór i to jest tajemnica tego wyboru. Jeżeli ktoś w swoim sercu odczytuje to zaproszenie, to nasza kondycja, to co możemy sobie myśleć, czy się nadajemy, czy nie nadajemy, czy inni ludzie nam czasami tak mówią, to jest rzecz moim zdaniem drugorzędna, ponieważ jeżeli Bóg daje łaskę powołania, to jest charyzmat Ducha Świętego, daje w tej łasce wszystkie potrzebne łaski, żeby to powołanie zrealizować. Naszym zadaniem jest podjąć to dzieło, odpowiedzieć Bogu ufnie, odważnie, powierzyć się Panu Jezusowi. On daje wtedy wszystkie potrzebne łaski. Chcę też powiedzieć, że w postulacie, pod koniec postulatu przed nowicjatem przeczytałam książkę o świętym Janie Marii Wianeju, Święty i Diabeł. I wyczytałam w tej książce, że Jan Maria Wianej był tak porywczym człowiekiem, że z kijem gonił kościelnego. I pomyślałam sobie wtedy, oj, to jest dla mnie nadzieja, że ja świętą mogę dostać.
Pozdrawiamy kościelnych. Będą teraz kije chować, żeby nikt ich nie gonił. Siostra właśnie, co było takim motywem, motorem, który powiedział, no dobrze, idę.
Motyw był taki, że ja to porównuję trochę do takiego, no, młodym ludziom znanego symptomu zakochania. To się pojawiało jak pewna myśl, która powraca w określonych sytuacjach. I do mnie najbardziej Pan Bóg przemawiał przez Słowo Boże. Nawet jak była Ewangelia w kościele czytana, zostawili sieci i poszli za Nim, to mnie się robiło gorąco i wydawało mi się, że to jest konkretnie wprost do mnie. Rozglądałam się po ludziach, nikt nie wydawał się tak poruszony tym Słowem jak ja. I powolutku ten motyw we mnie dojrzewał. I ja powiem szczerze, że w moim przypadku to było tak, że ja chciałam Panu Bogu się poświęcić. Nawet nie było dla mnie takie ważne, co mój zakon robi, tak? Co ja mogę potem robić, to co się nazywa potocznie charyzmatem, aczkolwiek charyzmat to przecież coś głębszego niż tylko dzieła. Ja po prostu chciałam się Bogu powierzyć, poświęcić, oddać. Nie widziałam większej formy możliwej jak życie konsekrowane. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że ono się tak nazywa. I ta moja motywacja powoli z biegiem lat dojrzewała, bo jak patrzę sobie z tej perspektywy tych lat przeżytych w klasztorze, to widzę, że powołanie jest rozwojem, tak jak życie, tak? Nigdy nie jesteśmy już dokończeni, już dojrzali, doskonali. I tak samo ten motyw dojrzewa. Dla mnie był to motyw, że ja chcę należeć do Jezusa.
A czy grozi nam taka rutyna, że przyzwyczajmy się do tego, że nosimy habit, że jesteśmy tam na jakichś takich wspólnych doświadczeniach religijnych?
Ja myślę, że tak, że to nam grozi. I ja myślę, że rutyna grozi każdej miłości. Możemy się przyzwyczaić. Jest taka piosenka Antoniny Krzysztoń, Tak, to cud, ale przyzwyczailiśmy się, że jesteś ty, że jestem ja. I może być tak w relacji małżeńskiej, że ludzie się mogą do siebie przyzwyczaić, ale może być też w naszym życiu, życiu ludzi poświęconych Bogu. Możemy łatwo wpaść w rutynę, przyzwyczaić się do jakiejś powtarzalności, modlitw w naszym życiu. I wydaje mi się, że powołaniem do zakonu jest bardzo podobnie jak z każdą inną miłością, czyli trzeba dbać o żywą relację. Dbać o bycie w obecności, o świeżość tej obecności. Jeżeli zatroszczymy się o tą sprawę, to nie wpadniemy w rutynę, tak? Ale jeżeli to zaniedbamy, to chociażbyśmy nie wiem, co robili i nie wiem, jak świetne dzieła i jakie atrakcyjne rzeczy, to po prostu będziemy się wypalać.
A kto jest bardziej zdatny do tego, żeby kontynuować swoją formację? Rutyniarz czy grzesznik?
No, Pan Jezus powiedział, że grzesznicy wyprzedzą tych rutyniarzy, tak w skrócie mówiąc, do nieba. I ja myślę, że najbardziej zdatny jest taki człowiek, który wie, że jest grzesznikiem i się nawraca. Bo rutyniarz to może już nawet w tej rutynie stracić to poczucie, że coś jest nie tak. Bo wypełnia swoje obowiązki od do, przyzwyczajony, tak, odmówi wszystkie modlitwy przepisane i okej. Natomiast człowiek, który doświadcza swojej słabości, doświadcza, że nie dorasta do tego ideału. Nigdy nie dorastamy do ewangelicznego ideału. Ale zamiast się zgnębić, zniechęcić, możemy z ufnością powierzać Bogu swoją drogę, próbować od nowa. Jest takie piękne zdanie z adhortacji Vita Consecrata Jana Pawła II, że to chyba o ślubie czystości tam jest tak napisane, ale myślę, że to w ogóle dotyczy naszego życia. Że jesteśmy świadkami tego, jak wielkie rzeczy może zrobić Bóg w ułomnej ludzkiej naturze. I to jest nie od nas.
Siostra nam obala wszystkie argumenty, żeby dramatyzować sprawę pójścia do zakonu, do...
Dobry ojcze, bo ja jestem entuzjastką życia zakonnego. No i w tym roku jest 25 lat, jak wstąpiłam.
A po 25 latach siostra jest większą entuzjastką, czy większą była na przykład w nowicjacie?
No nie, entuzjazm myślę, że trudno mi powiedzieć, czy większą, czy mniejszą, ale wciąż go odczuwam i myślę, że zmieniają się pewne okoliczności drogi, ja się też zmieniam, mam nadzieję, że się nawracam, czy w jakiś sposób dojrzewam, ale entuzjazm, czyli entuzjazm zaangażowania, tak, nie mylmy tego z jakimś takim, prawda, nie wiem, jakimś takim nakręceniem, takim mówiąc kolokwialnie, takim byciem na haju, Pan Jezus i tak dalej. Entuzjazm bierze się z tego, że człowiek jest żywy, zaangażowany, że to ja nie służę jakiejś idei. Ja należę do osoby i ona mnie wybrała, do osoby, która jest Bogiem, tak? To jest żywa relacja. I myślę, że ten entuzjazm młodzieńczy, który przeżywałam w nowicjacie, on miał swoje prawa, a dzisiaj to jest entuzjazm starszej pani.
No nie, takiej starszej siostry, 25 lat życia zakonnego.
Tak, dobry ojcze. Ale miłość się nie zmienia, jak żywa. I myślę, że każdy z nas, każdy też młody człowiek, młodzi nas przecież słuchają, każdy z nas nosi w swoim sercu tęsknotę za prawdziwą miłością, tęsknotę za relacją, która będzie prawdziwa i trwała. I tę tęsknotę, czy to pragnienie, które Bóg nam w sercu złożył, możemy również pięknie realizować na drodze życia zakonnego. To nie jest tak, że się wybiera zakon tak, jak się wybiera zawód. To jest stan życia, a nie sposób, nie wiem, to czym się zajmujemy.
Siostro, ja nie wiem, czy tutaj młodzi mężczyźni mają do siostry jako do siostry zakonnej, do kobiety. Pytanie, są z nami Kuba, Tomek, Michał. Kiwają głową, że nie, no ale może jest okazja, panowie. 25 lat życia zakonnego. Siostra Władysława Józefitka do nas dzwoni.
Bardzo lubię pytania.
No właśnie.
Bardzo proszę.
To, że jesteście mężczyznami, to może właśnie dlatego trzeba by kobiecie zadać pytanie. Gdyby siostra mogła zobaczyć, jak oni teraz intensywnie myślą.
Mówcie, w razie czego się wytnie.
Chłopaki będą musieli chyba spisać swoje pytanie, ale to, że tak zastanawiałem się, to też dobrze o nich świadczy, prawda, siostro?
O, tak. W ogóle bardzo się cieszę, że chłopaki podejmują taki temat. I w ogóle chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, tak, to jednak ja ćwierć wieku temu, prawda, podejmowałam te tematy, rozznając powołanie. Myślę, że dzisiaj z jednej strony jest tak samo, bo Bóg jest ten sam i powołanie jest jakby tą samą rzeczywistością, ale jednak warunki się trochę zmieniają zewnętrzne. Dzisiaj trzeba mieć odwagę, żeby w ogóle stawiać pytanie o to, czy jestem gotowa, gotowy poświęcić swoje życie Bogu i pójść na całość. Czy jestem gotowa zadeklarować swoją osobę na wyłączną służbę Bogu. Ja w ogóle wam, chłopaki, gratuluję i wszystkim młodym ludziom, którzy nas słuchają, że chcecie takie tematy podejmować, że zadajecie sobie takie ważne i poważne pytania.
Siostro Kuba ma pytanie.
Tak, bardzo proszę.
Siostro, mam pytanko właśnie. Czy to, że młoda osoba, która jest w zakonie albo w seminarium i sobie nie radzi z jakimś grzechem albo słabością, czy to jest znak, że powinna odejść?
Aha. No, ja myślę, że...
Ale to aha znaczy tak, czy nie?
Nie, aha znaczy to, że zrozumiałam. Na pewno doświadczenie słabości nie jest sygnałem, że trzeba zaraz odejść. Że jest jakaś pula słabości, czy czyniących osoby niezdolnymi do życia w zakonie, ale to jest mały procent tego typu słabości. Raczej każdy z nas, i to jest normalne, doświadcza słabości. No gdyby był jakiś taki ktoś, kto jest w zakonie i nie doświadcza słabości i jest świetny we wszystkim, to bym się martwiła o taką osobę. To coś tu jest nie halo. Więc jeżeli doświadczasz słabości, to znaczy, że jesteś normalnym człowiekiem na twojej drodze i nie ma co popadać w panikę i na przykład mieć pierwszą myśl, to muszę odejść, tak, bo nie jestem już idealna i świetna. Tylko to jest zaproszenie do przyjrzenia się, do rozwoju, do zaproszenie do obejrzenia tego miejsca, tak? Co ja tutaj mogę jeszcze zrobić? Do czego mnie łaska zaprasza? Bo w zależności jaka to jest trudność. Bardzo dobre jest też to, że zwłaszcza na początku życia zakonnego czy seminaryjnego mamy osoby, tak, ojców duchownych, mamy formatorów, którzy na jakiś sposób towarzyszą w tej drodze, tak? I myślę, że warto o tym rozmawiać. Ale na pewno trudności nie są przesłanką, żeby porzucać życie zakonne.
To teraz najmłodszy też się zdecydował. Tomasz, lat 16.
Czy siostra już po wstąpieniu do zgromadzenia miała taki kryzys wiary, takie poczucie, że to nie jest to, do czego Pan Bóg siostrę powołuje?
Tomku, ja mogę powiedzieć za siebie, prawda? Bo różne osoby różnie to przeżywają, ale ja z ręką na sercu mówiąc, przeżyłam duży kryzys zanim wstąpiłam. No, dzisiaj chyba mogę to powiedzieć. Ja byłam raz w życiu bardzo poważnie zakochana i było to przed klasztorem. I zrywałam tą relację 2 lata i nie mogłam zerwać. Ale jak już ją zerwałam, oczywiście zrywałam ją dlatego, że czułam powołanie do zakonu. I nie dało się niestety mieć tych 2 spraw naraz. Więc to był dla mnie najbardziej kryzysowy moment wtedy. Jak już wstąpiłam, to powiem z ręką na sercu, że nigdy nie miałam wątpliwości co do wyboru tej drogi. To nie oznacza, że nie przeżywałam trudności, tak? Ale nie miałam wątpliwości, że taka jest wola Boża, że to jest moje miejsce, że to jest moja droga. Z bojaźnią i drżeniem składałam wieczyste śluby. Tutaj muszę wam powiedzieć, że przygotowywałam się w Tuchowie do wieczystych ślubów i bardzo wiele zawdzięczam ojcom redemptorystom, którzy nam wtedy też towarzyszyli i też w kierownictwie duchowym. Więc jestem ich duchową dłużniczką i entuzjastką tego zakonu i uważam, że w ogóle chłopaki, jakbyście mieli myśli o zakonie, to redemptoryści na pierwszym miejscu.
O, a my się nie będziemy sprzeciwiać.
Oczywiście. Także ja nie miałam już potem wątpliwości, nie miałam takiego kryzysu wiary, ale wiem, że są osoby, które doświadczają takich kryzysów. Może jeszcze to na mnie przyjść, no w pokorze proszę Pana Jezusa, żeby mnie trzymał przy sobie. Ale jak już poszłam, to trwam i idę.
Siostro, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy siostrę, wspólnotę Józefitki wszystkie, bo siostra jest Józefitką.
Tak.
No i też życzymy tego doświadczenia miłości Boga w codzienności, także pośród tych różnych wad i słabości, które mamy i oby zawsze okazywało się, że Bóg jest większy.
Bardzo dziękuję, ojcze, i chcę też powiedzieć wam wszyscy młodzi ludzie, że miłość jest większa, miłość Jezusa jest większa niż grzech i słabość. I raczej namawiam was wszystkich, patrzmy na Niego i na Jego miłość, podążajmy za Nim. Nie bójmy się, jeżeli On nas wzywa, da nam wszystkie potrzebne łaski, żeby za Nim pójść. Nie bójcie się Mu zaufać.
Dziękuję bardzo. Siostra Władysława Krasiczyńska.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie i ojców i całe Radio Maryja. Szczęść Boże.
Dziękujemy siostro, szczęść Boże. Czas wzrastania, 23:00. Może kolejny telefon, halo?
Halo, halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże, do audycji mogę?
Szczęść Boże, a kto mówi?
Irena Sosnowca.
Pani Ireno, proszę uprzejmie.
Dziękuję.
Słuchamy.
Halo, halo.
Pani Ireno, jesteśmy.
Szczęść Boże, właśnie chciałam krótko powiedzieć co do kleryków. Ja mam pewność i głoszę ją zawsze, że Pan Bóg chciał, żeby on został księdzem. I to jest moje zdanie dla wszystkich.
Bardzo dziękuję Pani Irenko, a jeszcze poprosimy w takim razie o modlitwę za tych, którzy...
A modlę się za wszystkich kapłanów, bardzo się za was modlę i życzę wam wszystkiego Bożego, jak mówi Radio Maria.
Bardzo.
Wszystkiego Bożego wam życzę.
Bardzo dziękujemy, Bóg zapłać Pani Ireno.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem. To jest bardzo ważne i ważny telefon też Pani Ireny, który... No pokazuje, że są osoby, które są powołane, ale są też osoby, które o odwagę do podjęcia powołania i wytrwania w powołaniu, gdy nieraz nogi odmawiają posłuszeństwa, ręce opadają jak Mojżeszowi, prawda? Że jest ktoś, kto te ręce podnosi. To jest modlitwa ludu Bożego, niezwykle istotna i której nie wolno lekceważyć absolutnie, bo no, nieraz jest tak, że my doświadczamy już zmęczenia i słabości, ale są ludzie, którzy podtrzymują nas w swojej modlitwie. Macie tak, ojcowie?
Na każdym kroku w zasadzie. Takich momentów doświadczamy bardzo dużo, kiedy to człowiek nawet nie wie, jak Pan Bóg się nim potrafi posłużyć i doskonale sobie zdaje sprawę, że jest tylko narzędziem w ręku Pana Boga, że to, co czyni, tak naprawdę jest jedną wielką łaską Bożą, wspartą modlitwą, cierpieniem, ofiarą wielu ludzi, którzy ten dar czasami wypraszają Pana Boga. Tego doświadczamy chociażby głosząc czy rekolekcje, czy misje święte, czy nawet w takich zwykłych spotkaniach z ludźmi. Czasami człowiek jest zdumiony i zaskoczony przez Pana Boga, jak Bóg potrafi działać w ludzkim sercu i ma tego świadomość. My jako kapłani, zakonnicy wiemy, że to nie od nas wypłynęło, a jest darem Pana Boga.
O tym też mówią ojcowie, którzy odwiedzają w pierwsze piątki miesiąca chorych. O tej modlitwie, o tej takiej życzliwości, o ofiarowanym cierpieniu też w intencji osób powołanych i także za was, chłopaki, którzy kręcicie się obok, żebyście do celu doszli, do tego celu, który Pan Bóg zamierza. To ten cel, my nie wyznaczamy sobie celu. Tak, Pan Bóg ten cel wyznacza i wam też jakiś cel wyznacza. trzeba go po prostu odkrywać z pomocą Pana Boga i ludzi, których macie obok. Ale chorzy to jest bardzo ważna cząstka Kościoła i teraz wszystkich pozdrawiamy, bo choć jest to audycja dla młodzieży, to wielu z Was i spać nie może i tak po prostu czuwa sobie z Radiem Maryja, z czego się cieszymy. I teraz podejrzewam także, ofiaruje swoje cierpienie za ludzi powołanych i tych, którzy przygotowują się, którzy są w życiu zakonnym, kapłańskim. Ojciec Witold?
To trochę zabrzmi jak autoreklama, ale ostatnio właśnie w owej rodzinie odkupiciela pozwoliłem sobie popełnić taki artykuł pod tytułem Ktoś się za ciebie modli. I w tym artykule chciałem jakoś właśnie tym młodym ludziom, wszystkim, którzy no, nie radzą sobie z czymś tam, tak, i uważają to za przeszkodę w pójściu do seminarium, w pójściu do życia zakonnego, którzy mają wiele pytań, wątpliwości, może muszą się zmagać też ze zdaniem, opinią rodziny, środowiska. Chciałem uświadomić, że jest naprawdę bardzo wielka grupa ludzi, którzy chociaż ich w ogóle nie znają, to ich bardzo kochają. A ta miłość wyraża się poprzez ofiarowanie modlitwy i cierpienia. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, że w Kościele, tak jak zresztą mówił Jan Paweł II, są skarby, którymi są te osoby, które gdzieś właśnie przeżywają swoje cierpienie, przeżywają różne trudności duchowe i to ofiarują o powołania kapłańskie i zakonne się modląc. Więc może być tak, że ty teraz gdzieś tam sobie siedzisz w swoim pokoju, myślisz sobie, no dobrze, no tak, gdzieś tam w sercu słyszę, tak, że Pan Bóg chyba chciałby, żebym była siostrą zakonną, żebym był zakonnikiem, żebym był kapłanem. No ale przecież jak ja zdołam pokonać takie czy inne grzechy? Związane z czystością, może związane z pychą, może związane z gniewem. I wydaje ci się, że nie dasz rady, ale chcę ci dzisiaj powiedzieć, że jest rzesza ludzi, którzy się za ciebie modlą, żeby ci się udało. Oczywiście Pan Bóg cię też nie zostawi samego, bo tak jak to już tutaj słyszeliśmy, mamy tych, których nam Pan Bóg daje jako przełożonych, jako formatorów, ale mamy też potężną rzeszę ludzi, którzy się za nas modlą. I tak sobie myślę, że kiedyś, jak daj Boże, spotkamy się w niebie i wiele rzeczy nam się rozjaśni, to się złapiemy za głowę, jak się okaże, jak wiele ludzkiej modlitwy podtrzymało nas w naszym powołaniu, że po prostu jakoś będziemy oczarowani tym, że to nasze kapłaństwo, życie zakonne, to było właśnie podtrzymywanie rąk przez tych ludzi, którzy się modlą, bo kochają.
Pięknie pozdrawia nas ojciec Sylwester Cabała z Lubaszowej. Dziękujemy ojcze Sylwestrze. Patryk pisze tak, Patryk z Rypina, przypadkiem znalazłem stronę księdza, pozwoliłem sobie podzielić się moim problemem i zadać pytanie. Otóż 2 lata temu na modlitwie, zwłaszcza z Pismem Świętym lub po prostu w codziennych sytuacjach, odczuwałem głębokie pragnienie służby ludziom i Panu Bogu. Gdy spotkałem siostry zakonne na ulicy, zawsze im zazdrościłem ich pracy, pokoju i habitu. Myślałbym o tym, że mógłbym zostać zakonnikiem, pisze Patryk. Co odpowiemy?
Odpowiemy, że taka zazdrość to dobra zazdrość, bo przez taką, w cudzysłowie, zazdrość też Pan Bóg może mówić. To znaczy, myślę, że tu trzeba też trochę nawiązać do tego, co Łukasz powiedział. No, jakiś tam zachwyt, tak, pojedynczy, to jest chyba jeszcze trochę za mało. Ale warto zbadać, skąd ten zachwyt się wziął. Czy ten zachwyt się wziął z tego, że no w ogóle, prawda, jakoś tak się łatwo wszystkim zachwycam i tak jestem całe życie zachwycony czymś. No to trochę za mało, żeby wstąpić na drogę życia zakonnego. Ale może tak być, że ten zachwyt wziął się tak naprawdę gdzieś z głębi mojego serca i to spojrzenie na przykład na siostry zakonne, które realizują swój charyzmat i owa zazdrość, o której Patryk wspomniał, to jest pewnego rodzaju
że tak to nazwę, odwiert do jego własnego serca. Czyli tak naprawdę ten zachwyt pomaga mu wejść w swoje serce i odkryć, jakie w tym sercu Bóg ukrył pragnienia. I jeśli się po tym przyjrzeniu, tym swoim pragnieniem okaże, że tak, to jest to, co ja odkrywam w sobie, że ja chcę służyć Panu Bogu i ludziom, że ja chcę na tej drodze, że to jest tak mocne we mnie, że to chyba nie ode mnie samego pochodzi, ale od Pana Boga, to na pewno warto zacząć na serio rozeznawać. A rozeznawaniem na serio na pewno są jakieś rekolekcje, na pewno może być kierownictwo duchowe. No i potem już cała formacja to jest też właściwie rozeznawanie na serio.
Patryku, więc odwagi. Ksiądz Przemek pisze tak, co do pytania o kryzys wiary w powołaniu. W moim powołaniu zdarzył się taki kryzys. Swego czasu miałem duże wątpliwości, nie tylko co do mojego powołania, ale był kryzys wiary, przeżywania sakramentów. I w tym czasie Pan Bóg postawił na mojej drodze osoby, które pomogły mi to przejść. On nie zostawia nas samych nigdy. Może taki kryzys przyda się później w posługiwaniu. Tego właśnie też nie wiemy, ale myślę, że możemy już mieć takie doświadczenie, że w momencie, kiedy jest jakaś trudność w naszym życiu, jakakolwiek, to się okazuje, że ta trudność miała nas przygotować do czegoś, tak? I Pan Bóg nieraz dopuścił różnego rodzaju trudność po to, żeby przygotować nas na spotkanie z kimś, do posługi wśród kogoś, do tego, żeby nie być takim moralizatorem, który wszystko wie lepiej i natychmiast, ale żeby trochę tej pokory jednak w nas wlać. Tutaj pisze jedna z słuchaczek, czy ksiądz powinien mieć wady? Nawet powinien. Od razu pojawia się we mnie myśl o tym, że staję przed księdzem idealnym, przed kratą konfesjonału, czy w zwykłym, codziennym spotkaniu i buduje się we mnie dystans i lęk, bo jak ja, upadająca i grzeszna, mam się do ideału. I to też, myślę, jest taka odpowiedź na tutaj to również, nasze tutaj, pytanie.
Tutaj również Maria pisze, nieważne kim byliśmy, ważne kim się staliśmy. Oczywiście zobaczmy, że Pan Bóg potrafi pisać nawet po bardzo krzywych liniach naszego życia i czasami z największych słabości ludzkich, nawet grzechów, jakichś upokorzeń, potrafi wyprowadzić dobro i uczynić z ludzkiego grzechu czy z ludzkiej historii, grzesznej historii, historię zbawienia. Tak mi się tutaj kojarzy chociażby historia Zacheusza, który był, jak wiemy, i zwierzchnikiem celników, i bardzo bogaty, i niskiego wzrostu. Miał wszystko, żeby nie spotkać się z Jezusem, żeby nie pójść za Jezusem. A tak naprawdę to, co gdzieś było przeszkodą w spotkaniu z Jezusem Chrystusem, w pójściu za Nim, tak naprawdę stało się pomocą, bo przecież gdyby nie był zwierzchnikiem celników, to może by gdzieś siedział sobie w wygodnym salonie, gdzieś może jakiegoś drinka popijał na tarasie i wcale by się nie wspinał na sykomorę, tudzież gdyby był wysoki, to może gdzieś by stał z boku, przypatrywałby się tylko przychodzącemu Jezusowi, nie wyszedłby na spotkanie z Nim. Czasami te nasze historie, nawet grzeszne, jakieś słabości, stają się pomocą w doświadczeniu i przede wszystkim na początku ogromnej miłości Pana Boga i Jego miłosierdzia, a później ogromną pomocą w pokornym pójściu za Jezusem Chrystusem, czy to w życiu zakonnym, czy kapłańskim.
23:12, czas wzrastania w Radiu Maryja. Jeszcze przez kilkanaście minut zapraszamy. 655-2355, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536-600-100-200 i zagranica 655-2333 oraz 655-2366. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna, diecezja toruńska. Ojciec powiedział, że w niebie dowiemy się, ile ludzi modliło się o powołania kapłańskie za kapłanów. No ja już nie czekając nieba, tylko chcę dzisiaj powiedzieć właśnie, że należę do wspólnoty ruszu żańcowych i w naszej wspólnocie spotykamy się raz w tygodniu na wspólnym różańcu. I właśnie wybraliśmy czwartek, żeby ten dzień właśnie, tą modlitwę różańcową, przez stawiennictwo Maryi poświęcić właśnie o powołania kapłańskie i za kapłanów. Tak jak Matka Boża właśnie po w niebowstąpieniu Pana Jezusa poszła do wieczernika z apostołami, aby tam podtrzymywać ich właśnie na duchu, wypraszać o dary Ducha Świętego i podtrzymywać ich ręce w modlitwie, tak mi przedstawiennictwo Maryi właśnie wypraszam im, żeby Matka Boża właśnie wypraszała te powołania tych młodych ludzi do winnicy Pana Jezusa i a tych powołanych, żeby uświęcała, umacniała. I bo Kościół to kapłaństwo to serce Kościoła właśnie. I dziękuję mi właśnie za te wszystkie rozstawione stoły, stół słowa, stół Eucharystii. I żeby kapłani szli właśnie i roznosili ten zapach, tą woń tego dobra, aby jak najwięcej ludzi usłyszało o poranku zmartwychwstania i Królestwie Bożym.
Pani Anno, bardzo dziękuję.
No szczęść Boże wszystkim. Studio i pozdrawiam wszystkich.
Szczęść Boże i mówi Pani o tej woni, którą żeby ludzie usłyszeli. Pani należy do ruszu różańcowych. To jest dopiero woń modlitewna. Pozdrawiamy wszystkie piękne róże. Jesteście piękne, gdy się modlicie i to jeszcze zwłaszcza to są panie, ale wiem, że też są róże męskie i róże dziecięce
i róże rodzin,
więc wszystkie róże pozdrawiamy w tej chwili. Róże to są piękne kwiaty, ale są też margaretki, też kwiatki takie, które no, duchowe, które modlą się w intencji kapłanów. Bardzo też za to dziękujemy i każdemu, nawet kto nie jest kwiatkiem w bukiecie, ale kto jest takim pojedynczym kwiatem, też jest szalenie ważny i wielkie dzięki dla Was wszystkich. Proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do audycji.
Proszę ja bardzo.
Jestem członkiem różańcowego dzieła wspierania powołań redemptorystowi. Za powołania te się modlę codziennie, różaniec odmawiam. Mszę świętą jedną ofiaruję za Wasze powołania do zakonu żeńskiego i do redemptorystów. Jestem bardzo wdzięczna, że jesteście, że robi się takie wielkie dzieło. To radio jest, to jest taki balsam, no ale żeby to radio istniało, muszą być i powołania, żeby tacy ojcowie jakby prowadzili to wszystko. Więc
my do Ojca Prowincjała ciągle monitujemy. Ojcze, prosimy więcej tutaj redemptorystów do radio.
Tak, tak. I ja to właśnie modlę się za Was i Wam życzę wszystkiego dobrego na ten nowy rok 2016. Życzę wiele błogosławieństwa Bożego, powołania właśnie tych młodych na ojców do zakonu i na księży. A dzwonię z diecezji kalijskiej od Stanisława, biskupa Stanisława Napierały, diecezja kalicka, ale dekanat wołczyński, tam są u nas ojcowie kapucyni.
I od biskupa Edwarda Janiaka.
Ja, oczywiście, i od Łukasza Buzuna.
I Teofila Wilskiego. Tak, tak. Znamy diecezję kalicką.
Tak, wszystkiego Wam dobrego życzę, błogosławionego nowego roku i wszystkiego, co najpiękniejsze, żeby Wam się spełniło.
Bardzo dziękuję.
Dużo, dużo powołań. Codziennie modlę się, także nie jest to tak, żeby biurczo, tylko codziennie ofiarowałam się, dopóki żyję, tak będę Wam za Was się modlić.
Bardzo dziękujemy.
Za to piękne dzieło.
Pozdrawiamy.
Ale pozdrowienia jeszcze chciałam przekazać dla ojca Witolda Barana, ojca Piotra Grzyśkiewicza i prowincjała ojca Janusza Soka.
Dziękujemy Pani bardzo za te pozdrowienia również.
Tak. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Szczęść Boże z Panem Bogiem. Dobrej, spokojnej nocy. Słyszycie, chłopaki, jak ludzie modlą się także za Was. Co Wy na to? Ta modlitwa trwa cały czas. My po koronce do Bożego Miłosierdzia codziennie w Radiu Maryja odmawiamy modlitwę w intencji młodzieży, czyli w Waszej intencji. Co Wy na to? Jesteście świadomi, że tyle ludzi modli się za Was codziennie o to, żebyście byli rzeczywiście uczniami Pana Jezusa na drodze, na którą On Was powołuje? Ludzie wcale nie determinują Waszego wyboru.
Może ja z racji tego, że gdzieś tam...
Najpierw brat Łukasz i chłopaki,
tak.
Dobrze?
Dobra, to ja tutaj jedno tylko zdanie powiem. To jest naprawdę odczuwalne. To nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale to wsparcie ogromne czuć na plecach i są takie sytuacje czasami dość trudne, jakieś zmagania ze samym sobą, zastanawianie się i próbowanie, gdzie tak naprawdę jest problem, gdzie są te blokady, które mnie jakoś hamują przed tym, żeby Pan Bóg mógł we mnie i przeze mnie działać. I wtedy czuć to wsparcie, czuć taką siłę. I ja to też wszystkim mówię, i znajomym, i rodzicom, i rodzinie, którzy mówią, że jesteśmy w ich modlitwach. Ja z serca wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, bo to wsparcie naprawdę czuć. Naprawdę czuć.
Powiedział brat Łukasz, a Kuba?
My bardzo dziękujemy za tą modlitwę i miejmy nadzieję, że ona zaowocuje w przyszłości, że ona nie musi wcale zaowocować powołaniami kapłańskimi, ale także do innych zakonów, do innych zawodów. Niekoniecznie właśnie bycia księdzem czy siostrą zakonną, bo wiadomo, powołanie jest wiele i błędem by było utożsamianie powołania tylko i wyłącznie z kapłaństwem.
Mhm, oczywiście, że tak. To Pan Bóg jest dawcą powołania. Tak? To nie babcia, choć babcia może wyprosić. Nie mama, nie rodzice, nie ktoś tam, choć mogą wyprosić. Ale ostatecznie to jest ta intymna relacja pomiędzy powołującym a powołanym. A inni mogą być takimi wstawiennikami, tak? Ale decyzja zawsze jest po stronie tego, który został powołany przez powołującego. To co, jeszcze odbierzemy telefon. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, czy jeszcze można w sprawie powołań na antenę?
No można, oczywiście, a kto się do nas dodzwonił?
Stanisława z Poznania.
Miło mi bardzo.
Ja chciałam przywołać ojca Honoriusza, duszpasterza akademickiego, który zginął w stanie wojennym w niewyjaśnionych okolicznościach. I już po jego śmierci, no on miał ogromny wpływ na całe nasze pokolenie, już po jego śmierci znaleźliśmy taką notatkę. Dodam jeszcze, że miał 18 lat, niecałe 18 lat, jak zapukał do furty dominikanów. I znaleźliśmy w jego takim notatniku nowicjackim taką wzruszającą notatkę. Pragnę z całego serca iść naprzód w życiu wewnętrznym, ażeby być jak najbliżej Chrystusa i z Nim się zjednoczyć. Pragnę i będę się starał, aby włożyć się we wszystkie obowiązki, zachować milczenie, skupienie wewnętrzne, modlitwę, punktualność, aby niczego nie opuścić. Jestem pewny i przekonałem się, że Bóg powołuje mnie, ażebym mu służył nie gdzie indziej, ale właśnie u dominikanów. Oznaką mego powołania jest, że szukałem zakonu bardziej ostrego i znalazłem. Jestem z tego szczęśliwy. Dotychczas nie przewiduję trudności co do swego powołania. Pragnę najwięcej podobać się Bogu i wypełniać Jego świętą wolę przez całe życie, tak bez części dla siebie poświęcić się Jemu na służbę. No i byliśmy świadkami, że to wypełnił do końca. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w stanie wojennym. No wiadomo, że był inwigilowany w Poznaniu. Jest czczony jako właściwie drugi ksiądz Popiełuszko. I tyle chciałam powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy także. Dzisiaj w Westerplatte Młodych o godzinie 18.15 jest taka audycja w telewizji Trwami. Zapraszamy w każdy piątek. Była młodzież Lednicy, a więc od ojca Jana Góry, który zmarł niedawno. I też dawali świadectwo o swoim ojcu, bo tak go nazywają do dzisiaj. Pozdrawiamy, bo być może wracacie teraz jeszcze do Poznania o tej porze. I wszystkich, którzy zaangażowali się też w to dzieło lednickie i wychowanków też ojca Jana. Myślę, że to jest też bardzo ważne oddziaływanie. Nieraz spektakularne, ale nieraz to jest też oddziaływanie takie bardzo bardzo mało spektakularne, choćby przez konfesjonał. Tutaj w Toruniu był taki ojciec, gdzie po śmierci ludzie udekorowali kwiatami jego konfesjonał. On nie głosił kazań, on nie, może tak, nie robił jakichś akcji zewnętrznych. On miał taki dar i charyzmat, który ludzie docenili po śmierci i jak bardzo wielu ludzi straciło i kierownika duchowego, i spowiednika, i konfesjonał udekorowali kwiatami. To jest też taka cicha posługa, więc przeróżne są możliwości, które Pan Bóg daje człowiekowi, by jemu służył. Pozdrawiamy serdecznie zatem Poznań i może jeszcze jeden telefon. Halo?
Tak.
Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tam radio trzeba przyciszyć, żeby nie przeszkadzało.
Już, już jest. Ja dzwonię z Kalisza, Janisława.
Prosimy.
U nas jest bardzo dużo powołań kapłańskich. Było, znaczy się, w tej chwili jest troszeczkę mniej, ale jest z kolei bardzo dużo margaretek. Jest taki apostolat margaretkowy i jest dużo osób, które mają po 7 kapłanów. Także dzień w dzień modlą się za kapłanów, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o wolontariat żeńskie i męskie, szczególnie z naszej diecezji, z naszego miasta. No i ja sobie już dołożyłam taką rzecz jak redemptorystów, jak ojciec Tadeusz prosił właśnie, żeby się modlić, więc redemptoryści też dochodzą, pomimo to, że nie ma ich w diecezji kaliskiej.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za tę modlitwę, pani Janisławo, i pozdrawiamy. I tutaj też bez żadnej kokieterii myślę, że trzeba podziękować ojcu dyrektorowi, który prowadzi Radio Maryja i który wezwał słuchaczy też do modlitwy, i ze względu na autorytet ojca dyrektora wielu słuchaczy odpowiedziało i przesłało wcześniej już rok, prawda, modlitwę w intencji powołań, zwłaszcza też do redemptorystów, o czym mówił ojciec dyrektor, i to jest zauważalne, ale także podczas ostatniej rocznicy Radia Maryja przynieśli nasi słuchacze kartony wypełnione deklaracjami modlitwy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych do konkretnych zgromadzeń, do konkretnych seminariów diecezjalnych, i za to też dziękujemy, pamiętamy o tym darze Państwa i dziękujemy, że ten dar jest niejednorazowy w postaci kartonu i papieru, ale jest wytrwała modlitwa zanoszona w naszych intencjach. Nie do przecenienia. Rekolekcje są przed nami. Ojcze Piotrze, rekolekcje, tak, powołaniowe. Teraz weźmy kalendarz do ręki już na 2016 rok.
Tak, ale jeszcze najpierw powiedzmy może po co, bo to tak, rekolekcji jest tysiące. Bo tak naprawdę to, że one są, to jest mocno związane też z tematem naszej audycji. Rekolekcje, myślę, że nie jeden młody człowiek nigdy nie był na takich rekolekcjach powołaniowych. One nie są po to, żeby, nie wiem, żeby ktoś odkrył na siłę i koniecznie powołanie do danego zgromadzenia, ale one są też po to, żeby człowiek mógł komuś, kto wzbudzi jego zaufanie, postawić te pytania, które są skutkiem wątpliwości. Również tych wątpliwości o słabości, dotyczących słabości. Bo zawsze na takich rekolekcjach powołaniowych jest czas na dłuższą spowiedź. Jest czas na dłuższą rozmowę, żeby się gdzieś tam przejść po lesie i pogadać z prowadzącym rekolekcję, z powołaniowcami, z klerykami, z nowicjuszami. Jest na to czas, żeby w zaufaniu, a zdarzyło się to już wiele razy, dlatego mogę o tym tak śmiało i z przekonaniem mówić, też powiedzieć: ojcze czy siostro, no mam taki problem i nie wiem, czy to mnie przekreśla, nie wiem, czy to są tylko jakieś moje widzimisię, czy Pan Bóg mnie powołuje na drogę życia konsekrowanego, na drogę kapłaństwa. Naprawdę warto w takich rekolekcjach wziąć udział również po to, żeby gdzieś te lęki skonfrontować z czyimś doświadczeniem.
Jak z rekolekcjami w takim razie powołaniowymi u redemptorystów?
No więc weźmy teraz kalendarze do ręki. Oczywiście tutaj nam dziewczyny wybaczą, ale te rekolekcje są tylko dla chłopaków. My jako redemptoryści dla chłopaków organizujemy.
Ale są też zgromadzenia też żeńskie.
Dokładnie.
To proszę o tym pamiętać. A pośród zgromadzeń żeńskich są też redemptorystki, które mają w Polsce klasztor w Bielsku Białej i tam mają też stronę internetową, więc możecie, pamiętajcie o internecie. Można wiele rzeczy w internecie dobrych także znaleźć i stron zgromadzeń, seminariów, rekolekcji powołaniowych.
Tak, i te rekolekcje w Lubaszowej koło Tarnowa w dniach od 25 do 29 stycznia, to już za ponad dwa tygodnie, będą w Lubaszowej. 25-29 stycznia, w Lubaszowej również 15-19 lutego, to w Lubaszowej, w Bardo Śląskim natomiast od 8 do 12 lutego. Bardzo Śląskie, niedaleko Kłodzka. Zapraszamy bardzo serdecznie. Więcej informacji oczywiście na naszej stronie internetowej www.barka.redemptor.pl.
Zapraszamy jeszcze raz. I cóż, teraz będziemy modlić się. To kompleta, modlitwa na zakończenie dnia. To jest bardzo dobrze. Ojciec Stanisław Madeja, nasz magister nowicjatu, zawsze porównywał liturgię godzin do zawiasów. Dobrze pamiętam, do drzwi są na zawiasach, prawda? Dobrze mówię. Opierają się na zawiasach i tak jak drzwi otwieramy i zamykamy, wychodząc z domu, przychodząc do domu, tak właśnie jest z liturgią godzin i z modlitwą poranną, modlitwą wieczorną, której nie należy zaniedbywać, bo przecież przez zamknięte drzwi to Pan Jezus przechodzi, a my, jak jesteśmy w ciele, to musimy sobie radzić przez klamkę. Natomiast kiedy przychodzimy do domu na noc, no to także te drzwi ryglujemy, zamykamy, tak żeby dom był bezpieczny i to jest też modlitwa na zakończenie dnia. O to bezpieczeństwo nasze, czyli trwanie przy Bogu, będziemy teraz modlić się i w intencji powołań oczywiście. Zapraszamy już teraz do telefonowania tylko do modlitwy. Ojcowie nasi powołaniowcy przewodniczyć będą tej modlitwie. A chłopaki, umiecie liturgię godzin, czy jeszcze nie?
Oczywiście, że umiemy.
Oczywiście.
A gdzie się nauczyliście?
U redemptorystów.
A, czyli uczą też modlitwy i to dobrze, ponieważ święty Alfons Maria Liguori to jest ten doktor też modlitwy, zresztą medytacja świętego Alfonsa, także na antenie Radia Maria obecna. No, wiele, wiele by mówić, ale to są takie trochę rozmowy niedokończone. Zapraszamy serdecznie do telefonowania, do modlitwy. Dodzwonił się do nas ksiądz Janusz z Zawiercia. Szczęść Boże, księże Januszu.
Dobrze, dobrze, jestem.
Cieszę się
już
bardzo.
Mam otwarte, tak. Modlitwa na zakończenie dnia.
Bardzo się cieszę, to rozpoczniemy teraz. Ojciec tak. Piotr poprowadzi. Prosimy.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Tak.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Na koniec tego dnia Pana Boga przeprośmy za wszystkie nasze grzechy i słabości. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności. O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
o których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych, czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię jest wzywane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, które żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Bóg zapłać za ten czas, który mam nadzieję jest czasem naszego wzrastania. Dziękuję za obecność duszpasterstwu powołań redemptorystów. Zachęcamy do tego, żeby rozeznawać swoje powołanie, do odwagi generalnie pośród tego świata. Nie jesteśmy sami. Benedykt XVI, wielki papież, mówił, kto wierzy, nie jest sam. I także jeżeli ktoś chciałby więcej, to i jest Rodzina Odkupiciela, można o nią napisać do Seminarium Redemptorystów. Jest strona internetowa seminarium, jest strona redemptor.pl, a więc naszego zgromadzenia, naszej prowincji. Jest w ogóle wiele możliwości. Jak ktoś chce, to znajdzie. Problem jest zawsze tylko w tym, żeby nam się chciało chcieć. Bardzo dziękuję. Ojciec Witold Baran, Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję. Rozumiem, że to jest wezwanie do pozdrowień, więc pozdrawiam serdecznie moich rodziców, rodzeństwo z rodzinami, wszystkich braci nowicjuszy, postulantów, studentów z Tuchowa, no i wszystkich tych, którzy się zbierają do tego, żeby przyjechać na rekolekcje do Lubaszowej czy do Barda. Zbierajcie się szybciej, zgłaszajcie się już, bo już te rekolekcje niedługo. Poza tym wszystkich moich przyjaciół ze wszelkich możliwych stron, a tak bardzo szczególnie chcę pozdrowić pewnego bardzo dzielnego młodego człowieka, 18-latka Karola z Nowego Bystrego, który walczy o swoje zdrowie, a razem z nim walczy wielu ludzi i chcę mu też powiedzieć, że też nie jest sam.
Dziękuję bardzo. Ojciec Piotr Grześkiewicz.
Dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Serdecznie pozdrawiam całą moją rodzinę, a szczególnie mamę, która zawsze do późnych godzin nocnych tych naszych audycji słucha. I też pozdrawiam wszystkich, którzy w tym czasie wzrastania wzięli udział poprzez swoje komentarze, wszystkich młodych ludzi rozeznających swoje powołanie.
W środę dwa razy przejeżdżałem przez Tarnobrzeg.
Piękne miasto.
Tak. Brat Łukasz.
Tak, ja już rodzinę pozdrawiałem, a pozdrawiam współbrata rocznikowego Jakuba, bo bardzo o to prosił. A chciałem powiedzieć, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję tym wszystkim młodym, którzy są teraz z nami, byli tutaj z nami dzisiaj przez Facebooka i mocno śledzili to, co się dzieje, bo to znaczy, że walczycie o siebie i jestem pełen podziwu dla was za to, że w piątkowy wieczór, gdzie można na tysiąc innych sposobów spędzać ten czas, można iść na miasto, można iść ze znajomymi, zastanawiacie i walczycie o siebie i o swoją przyszłość. Jestem pełen podziwu dla was i nie dajcie sobie wmówić, że z młodzieży dzisiaj nic nie wyrośnie, czy coś takiego. Jesteście fantastyczni, także oby tak dalej.
Dziękuję. I kto z was najstarszy? Michał.
To ja pozdrawiam całą moją rodzinę, wszystkich znajomych i przyjaciół i wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchali.
Dziękuję. Pewnie później Kuba.
Ja chciałbym pozdrowić całą rodzinę, w szczególności rodziców, rodzeństwo, babcię Anastazję, dziadzia Stanisława i babcię Józefę oraz wszystkich znajomych i przyjaciół i tym, którym obiecałem, Celinie, Dali i Kamilowi.
Dziękuję bardzo. I Tomasz.
Ja serdecznie pozdrawiam moją rodzinę, szczególnie rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz moje koleżanki, moich kolegów, szczególnie Patrycję i Dawida oraz nauczycieli i znajomych kapłanów.
Dziękuję bardzo i wszystkich, którzy przez ostatnie dwie godziny ponad już trwali razem z nami, wszystkich facebookowiczów piszących na nasz profil i tych, którzy telefonowali lub próbowali dodzwonić się, a się nie udało. Bardzo dziękujemy. Czas wzrastania za tydzień o godzinie 21.30 Westerplatte Młodych, także w piątki o godzinie 18.15, tyle że w telewizji Trwam, a codziennie audycja dla młodych o godzinie 16.30. Zapraszamy.